piątek, zatem czas z młodzieżą i dla młodzieży na tematy młodzieżowe, chociaż dzisiaj ten temat, który będziemy podejmowali, jest tematem, myślę, że uniwersalnym i dla każdego, ale z młodzieżą, z ich perspektywy będziemy chcieli porozmawiać na temat tego, czym jest Kościół, jaki jest Kościół, jakie on ma oblicze, co proponuje, czy jest dla wszystkich, czy może dla niektórych tylko. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszym studiu, w wydaniu Archidiecezji Poznańskiej, za chwilkę i Toruńskiej, przepraszam, bo ksiądz Łukasz też jest z nami, będzie tę rozmowę starał się koordynować i jakoś tak ukierunkowywać. Ja tylko przypomnę i zaproszę do tego, by być z nami podczas tej audycji, słuchając oczywiście, w co wierzymy i nie wątpimy, ale też będąc aktywnymi poprzez pisanie komentarzy, to jest jedna z form, na fanpage'u facebookowym Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest baner z pytaniem i ja widzę już 49 komentarzy. Myślę, że będzie ich więcej. Można pisać SMS-y 536 600 500, będziemy powtarzać ten numer, a pytamy, gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w Kościele, to co by to było, gdybyś miał taką możliwość w tym momencie zasugerować jakąś zmianę, co by to było. Zatem wstępy za nami, a podamy też numery telefonów oczywiście za jakiś czas i będziemy oczekiwać na głosy młodych słuchaczy, by też włączyć się w ten sposób poprzez telefon, by powiedzieć parę słów na naszej antenie. A to wszystko nie za darmo, bo dla aktywnych miesięcznik Wzrastanie, miesięcznik październikowy, myślę, że warto tam tematy, o których będziemy dzisiaj mówili w poszerzonym wydaniu poprzez artykuły, poprzez bardzo ciekawe teksty. Ksiądz Łukasz Meszyński jest z nami. On jest asystentem diecezji toruńskiej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dzisiaj zgodził się za księdza generała, czyli asystenta generalnego, tutaj przyjechać. Daleko nie miał. Księże Łukaszu, ile jest z parafii tutaj do radia?
Na pieszo czy samochodem, ale no niewiele, 5 minut samochodem można powiedzieć.
Czyli bardzo blisko. Nie po sąsiedzku do końca, to jest parafia pod wezwaniem
Chrystusa Króla w Toruniu, a my się znajdujemy na terenie parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu Sanktuarium.
Dokładnie. Księże Łukaszu, co się będzie działo dzisiaj, jak to wszystko chcemy poprowadzić? Mamy 2 godziny, wydaje się, że dużo, ale jak zobaczyłem komentarze, to może nam tego czasu trochę braknąć już na starcie.
Myślę, że temat jest szeroki, żeby to wszystko ogarnąć, ale temat dzisiaj chcemy zgłębić temat, czy Kościół jest dla wszystkich, ale też chcemy oprócz tego powiedzieć o tym, kto tworzy Kościół, bo to nie tylko księża, ale również osoby świeckie. Też myślę wyjaśnić, kto to jest świecki w Kościele, bo myślę, że to jest potrzebne, czytając komentarze na Facebooku, to też nam pomoże powiedzieć o roli świeckich w Kościele, jak mogą się zaangażować, jak mogą wzrastać, jak mogą też formować swoje serce na podstawie Ewangelii i się odnaleźć w Kościele, do czego ten Kościół ma tak naprawdę prowadzić. I myślę, że tutaj jest ksiądz asystent z Archidiecezji Poznańskiej, ale to nie tylko my, księża, tworzymy Kościół, są z nami młodzi świeccy, którzy myślę też podzielą się swoim doświadczeniem, jak oni się odnajdują w Kościele i co ten Kościół tworzy i czy oni się czują w tym Kościele dobrze, czy są wykluczeni, czy może odrzuceni, czy może powiedzą swoje doświadczenie, jak przyciągają innych młodych do Kościoła czy do Chrystusa.
Czas, żeby się przedstawić. Słyszeliśmy, że jest ksiądz Michał. No to zacznijmy już, pociągnijmy dalej. Ksiądz Michał, jest asystentem nie generalnym jeszcze, ale w archidiecezji poznańskiej generalnym KSM-u. Tak to się nazywa, tak?
Znaczy zostańmy może bez tego jeszcze. Nie generalnym, jestem asystentem diecezjalnym w archidiecezji poznańskiej i asystentem oddziału KSM w Suchym Lesie, gdzie pracuję jako wikariusz, jako katecheta w szkole podstawowej numer 1.
A asystentem diecezjalnym jak długo ksiądz już jest? Bo...
6. rok zaczynam, proszę ojca. Trochę już się zleciało i kilka audycji też już przeszło i tych tutaj w studio i takich na łączach telekomunikacyjno-internetowych.
Był ten czas taki trochę trudny, ale udało się go przetrwać i jesteśmy na żywo w studiu. Cieszymy się bardzo i są młodzi ludzie, dwie kobiety. Powiedzcie parę słów o sobie.
To ja jestem Agnieszka z Pychała, jestem z Szamotu. Tam przy parafii działam w oddziale KSM-u, którego też jestem prezesem i właśnie tam to jest taka podstawa, z której gdzieś tam weszliśmy dalej, a tutaj na takim tle diecezjalnym to jestem zastępcą prezesa. Także teraz nowa rola od jakiegoś czasu. A ostatnio kończę studia z kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i całkiem niedawno rozpoczęłam pracę w szkole, także trochę już wiedzę zaczynam przekładać na praktykę i zobaczymy, jak to będzie dalej.
Piękna sprawa. Zderzenie z rzeczywistością.
Oj, duże.
Taką w szkole. Od września, tak? Od października. Piękna sprawa. Dobrze. Agnieszka, i jest jeszcze kto?
Gabrysia.
Witaj, Gabrysiu. Powiedz parę słów o sobie w kontekście życiowym i KSM-owym.
Okej. Ja też jestem w zarządzie decyzjalnym, ale poza tym jestem też prezesem oddziału w Suchym Lesie. No i w KSM-ie już jestem jakiś czas, to już chyba będzie teraz 5 lat. No, a tak ogólnie to w tym roku zaczęłam pierwszy rok studiów na kierunku matematyka. No i jeśli chodzi tak o moje zainteresowanie i tak dalej, to jeżdżę figurowo na łyżwach, lubię czytać książki, śpiewać, rysować.
Dziękuję bardzo. I dwóch panów, jeden już kiedyś był, drugi pierwszy raz, więc ten doświadczony, Bartek, tak?
Dokładnie.
Czy Bartosz, Bartłomiej, jak to?
Może być Bartek po prostu. Okay. Tak, to jestem Bartek z Poznania, z działu na Ławicy numer 42, jestem tam prezesem. W zarządzie teraz jestem prezesem, tylko na powiedzmy nieco wyższym właśnie stopniu. Natomiast w wolnych chwilach jestem studentem drugiego roku dialogu i doradztwa społecznego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Czyli tak to ustawiłeś, że najpierw KSM i inne zaangażowanie, a wolne chwile na studia.
No tak.
Czyli też się tak da. I Tymoteusz, witamy cię serdecznie w naszym studiu. Powiedz coś
tak,
o sobie.
Witam, ja jestem Tymoteusz Trąbczyński, jestem z oddziału KSM-u w Luboniu. W odróżnieniu od mojego kolegi, koleżanek, prezesem oddziału nie jestem. Już nawet nie jestem tam w kierownictwie, ale wciąż się udzielam. No i poza tym na szczeblu decyzjalnym jestem skarbnikiem zarządu decyzjalnego. Już drugą kadencję i niestety to będzie moja ostatnia kadencja z racji wieku, więc już nie mogę. Ale na razie się tutaj dobrze spełniam, a poza KSM-em, no to jeszcze jestem programistą na własnej działalności gospodarczej, no i bardzo lubię biegać.
Czyli w KSM-ie nie ma zmiłuj się, jak wiek przychodzi, to...
No niestety, statut jest nieubłagalny.
Nie, zawsze można zostać asystentem, to bez względu na wiek.
Ja tutaj ja się nie piszę.
Jeszcze po drodze trzeba do seminarium wstąpić i chyba jakoś tak, nie? Księże Michale.
Przydałoby się.
Czyli jest to możliwe. A ksiądz był w KSM-ie przed seminarium?
Tak. Ja w KSM-ie zaczynałem w 2000 roku. Co prawda ta moja droga KSM-owa jest taka, ale to osobny temat. Nie wszystkim KSM-owiczom się to podoba, natomiast od 2000 roku jestem zaangażowany jakoś tam cały czas i bardzo mi się to podoba.
No to jeszcze ksiądz Łukasz niech powie, czy z KSM był związany przed seminarium? Czy
nie byłem, ale w mojej parafii rodzinnej w Chełmży, w parafii świętego Mikołaja, był oddział, który bardzo prężnie działał. Ksiądz Grzegorz Pszeniczny prowadził 50 osób, także słyszałem o KSM-ie, ale nigdy wcześniej nie należałem.
Dzięki za przedstawienie. Znamy się trochę już. Ci, którzy oglądali Westerplatte młodych przynajmniej mogli zobaczyć również, jak wyglądają. Teraz będziemy ich słuchali. No właśnie, kościół dla wszystkich, czy dla wybranych, księże Łukaszu, jak to poprowadzimy?
No właśnie, chcemy dzisiaj nawiązać troszeczkę do naszego magazynu dla młodych katolików Wzrastanie, które ostatnio pojawiło się w Empiku, także zapraszamy młodych i dorosłych, żeby można było się zapoznać i co miesiąc nabyć to Wzrastanie, zobaczyć, jak ono wygląda, przynajmniej zmierzyć się z tematami. I ten temat październikowego Wzrastania to Kościół, wszystkie kolory tęczy. I chcemy dzisiaj troszkę odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie nie wyczerpiemy do końca tego tematu, ale chcemy zasiać pewne skojarzenia dobre z Kościołem, że każdy w tym Kościele może się odnaleźć. I na początek chciałbym powiedzieć, że czasami mamy takie rozdzielenie jak świecki i to nazwa się źle kojarzy i wtedy Kościół się może kojarzyć z księżmi, z klerem, a przecież świecki to jest ochrzczony i posłany. Dlatego chcemy też zobaczyć, że łączymy siły, są osoby duchowne, które też przewodzą, pomagają, ale są osoby właśnie ochrzczone i posłane, czyli osoby żyjące w świecie, mówimy świeckie, ale żeby nam się źle nie kojarzyło. I myślę, że są różne wspólnoty. My dzisiaj też chcemy do tego, myślę, nawiązać i powiedzieć, że każdy może się w Kościele znaleźć. Nikt nie jest wyłączony, wykluczony. I chcemy dzisiaj o tym sobie podyskutować. Prawda, młodzieży?
Prawda.
No, także dzisiaj może wy też powiecie, czy Kościół jest dla wszystkich, jak wy w ogóle uważacie, tak jak przyjeżdżacie z Poznania, jakie macie doświadczenie Kościoła, czy on w Poznaniu, czy w waszym takim odczuciu jest dla wszystkich?
Myślę, że zdecydowanie jest dla wszystkich i przynajmniej dobrze byłoby to zaznaczać, że tak jest i że to jest duża wartość. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze cały czas spotykamy się z tym, że gdzieś jest taka delikatna mentalność, że Kościół to księża, siostry zakonne i tak dalej. I zapominamy trochę, że my jako świeccy mamy bardzo ważną rolę w Kościele i to jest niezwykle ważne, żeby mieć tą świadomość, że też możemy, że mamy na to wpływ i jesteśmy, a dobrze by było być aktywnymi uczestnikami.
Prawda? To tak wszyscy, to tak można też powiedzieć, że to jest takie ogólne, nie jest konkretne, prawda? Wszyscy, co do tego zbioru wszyscy byśmy mogli włączyć, prawda? Włożyć, bo kto by się tam znalazł? Wszyscy to znaczy kto? Tak konkretnie, jakbyśmy mieli nazwać, jakie osoby, czy jakie stany, bo mamy pewien zbiór Kościół dla wszystkich, czyli wszystko, czyli kogo obejmuje tak naprawdę. Kościół jako wspólnota, pisane przez duże K.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć chyba o tym, że wszystkich ochrzczonych, nie? Bo to jest to, co nam przychodzi jako pierwsze do głowy, a przynajmniej powinno przyjść jako pierwsze do głowy, że jeżeli jestem ochrzczony, no to jestem członkiem Kościoła i to jest rzecz naturalna. Wiadomo, że nie dla wszystkich jest naturalna, bo tak jak już tutaj gdzieś padło po drodze, bardzo często, szczególnie w takim języku potocznym, w języku jakiejś tam debaty publicznej, jak się mówi o Kościele, a szczególnie jak się narzeka na Kościół, co jest w nim złego, no to padają księża, nie? I już tam wtedy nie ma dyskusji. Natomiast ja myślę, że coraz większa jest świadomość też właśnie ludzi świeckich, że są współodpowiedzialni za Kościół. To, co się dzieje w wielu miejscach, jeżeli chodzi o zaangażowanie i katechumenów, i szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, ale też to, co, na co się chyba w ostatnim czasie też kładzie coraz większy akcent, czyli rady duszpasterskie, rady ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim my tu też jako przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jesteśmy przecież pokazaniem tego dobitnym, że Kościół no to jest wspólnota nie tylko księży, ale też świeckich i to nie jest tak dlatego, że my jesteśmy jakąś nowoczesną wspólnotą, bo tak Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży funkcjonowały już przed II wojną światową, że właśnie to było to połączenie działania świeckich z działaniem duchownych.
No to prawda. Można też nawiązać do Soboru Watykańskiego II, który w Lumen Gentium mówi, że Kościół jest właśnie Lumen Gentium, czyli światłem dla narodów. Konstytucja Soboru Watykańskiego II. Można by było też do tego nawiązać, bo Kościół ma służyć do zbawienia, wskazywać drogę także tym, którzy do niego nie należą, aby ich zbawić. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, tak jak pisze ewangelista Mateusz w swojej Ewangelii, prawda? To też nam podpowiada. Przecież dzisiaj, kiedy temat jest wszystkie kolory tęczy, tęcza wychodzi, kiedy no, trochę popada, prawda? Pojawi się słońce, jest tęcza, która ma 7 kolorów, czyli pełnię, prawda? Że wszyscy I Kościół, który wszystkich, nawet nieochrzczonych, ma doprowadzić do zbawienia. Taki można powiedzieć też, bo tutaj mówiąc, czy jest dla wszystkich, to jaka jest rola, misja Kościoła, prawda? Kto jeszcze by tutaj chciał powiedzieć odnośnie tego, czy Kościół jest dla wszystkich? Czy się wyczujecie dobrze w ogóle w Kościele jako młodzi? Bo to jesteśmy w kościele, tutaj dzisiaj prowadzimy audycję, ale może też nasze takie doświadczenie, nie? Czy wy się czujecie dobrze we wspólnocie kościoła i czy ona jest również dla was?
Inaczej tutaj ciekawie ksiądz to przedstawił, zwłaszcza, że ksiądz zapewne się rzucił właśnie pytaniem, jaka jest misja Kościoła. To mi się teraz skojarzyło z naszymi egzaminami przed przyrzeczeniem, bo no, wiadomo, że no, jeden z punktów statutów, że właśnie misją KSM-u jest działanie właśnie w tej misji Kościoła i zawsze wtedy dopytujemy przyszłych mających do przyrzeczenia, co to znaczy. Co to znaczy, że co to jest właśnie ta misja Kościoła. No, odpowiedź jest bardzo prosta, czyli doprowadzić ludzi do zbawienia. I tak no z mojego doświadczenia no w bycia kościele, tak no już 20 lat to już troszkę jest, no ja się czuję tutaj bardzo dobrze. Tutaj ta, jakby właśnie widzę, że ta wspólnota bardzo dużo mi dała, szczególnie właśnie przez jakby właśnie KSM. Natomiast jakby w samej też wspólnocie dosyć dobrze właśnie się czuję, też tutaj znalazłem odpowiedź na bardzo wiele jakby takich istotnych pytań. Jakby sama też ta wspólnota właśnie tak zachęcała mnie do postawienia sobie takich pytań. No akurat TKSM jest z tego bardzo dobrym przykładem, bo łączy z sobą zarówno takie, jak to nazwać, taką młodzieńczą energię, tak? Czyli właśnie ten czas, kiedy chcemy, nie wiem, właśnie jakoś uprawiać jakieś sporty, tak? Grać w gry planszowe, właśnie spotykać się, grać w kręgle czy w cokolwiek innego, a z drugiej strony właśnie pogłębiać tę wiarę, poznawać bardziej Boga, też rozwijać się, tak? To właśnie jak KSM działa właśnie na przeróżnych polach, zarówno właśnie na rekolekcjach, turniejach sportowych, czy w sekcjach takich jak sekcja muzyczna, no tego jest mnóstwo.
No myślę, że też w odniesieniu do tego, co przed chwilą, ale to, że jest dla wszystkich, no bo z tym zaproszeniem tak naprawdę wychodzimy do każdego człowieka, to znaczy i to zaproszenie Pana Boga też jest dla każdego człowieka, no bo tak naprawdę na zbawieniu każdego człowieka tutaj zależy i myślę, że to jest tutaj ważne, że to zaproszenie jest no właśnie do każdego, tylko ta decyzja właśnie jest po stronie no, człowieka, nie? Czy ja w to idę, czy ja w to nie idę, czy ja tego chcę, czy niekoniecznie. I no, nikt tutaj nie odbiera tej decyzji, zadecydowania, ale to jest bardzo ważne, że to my tutaj no, albo się decydujemy i wchodzimy w to i jesteśmy w tym, czyli bierzemy pewnego rodzaju odpowiedzialność za Kościół, za to, jak on wygląda, bądź też nie, bo na przykład nie chcemy w tą stronę iść. A to, co mi daje i to, co, jak ja się czuję, to no, od zawsze ten kościół był tak naprawdę, tak? No bo rodzina i wychowywanie i tak dalej, no to zawsze byliśmy w tym kościele, więc nigdy gdzieś tego drugiego jakby braku czy poczucia, że czegoś nie znam, nie było. I ja się dobrze czuję, bo wiele takich doświadczeń życiowych i tego było u mnie w tym, no tak naprawdę jeszcze mimo wszystko, no krótkim okresie życia, te 23 lata, no to jest, to akurat w moim przypadku było dużo. I myślę, że gdyby tych trudnych doświadczeń nie przechodzić z perspektywy wiary, z perspektywy Kościoła, myślę, że byłoby mi zdecydowanie ciężko. Także każde takie doświadczenie, no gdzieś starałam się, żeby było właśnie w wierze i przeżywaniu z wiarą i myślę, że to jest szczególne.
A czy spotykacie w ogóle takie osoby, które może mówią, że nie, Kościół nie jest dla mnie, czy mają jakieś takie trudne doświadczenie Kościoła, że nie, ja jakoś się nie odnajduję w Kościele, on nie jest dla wszystkich, on nie jest dla mnie. Czy macie jakieś takie doświadczenie osób, które może tak uważają?
Owszem, ja mam przyjaciół, z którymi się regularnie spotykam, którzy z Kościołem są na bakier i nie mogą się do niego przekonać. Chociaż i tak jest pewien sukces, bo jeden z nich powziął sobie za misję, żeby Kościół obalić całkowicie, żeby pokazać, że to, co on głosi, to jest złe i że to jest kłamstwo i że to jest wymyślone. I czytał Pismo Święte i stwierdził, że to faktycznie ma sens, że to jest coś dobrego i że tutaj nie ma co szukać zła, tylko że zło raczej się kryje w instytucji Kościoła niż w samym jego nauczaniu. Więc jakiś tam postęp jest, ale też no, myślę, że na ten czas to do tego nie przekonam, ale rozmawiamy, spotykamy się i ma w sobie tą dobrą wolę, żeby być dobrym człowiekiem, że może kiedyś ta łaska wiary no, do niego dojdzie i że ją przyjmie i będzie chciał wierzyć. A tak jeszcze wracając do tego miejsca w Kościele, tego Kościół jest dla wszystkich, to powiem z mojego doświadczenia, że kiedyś próbowałem być ministrantem i dwa razy chyba służyłem do mszy. To czułem się naprawdę źle, będąc przy ołtarzu, akurat po tamtej stronie i tak nie mogłem się skupić. Myślałem, co tu muszę zaraz zrobić, czegoś nie pomylę, czy czasem coś mi źle nie wyjdzie i tego nie zrobiłem, więc myślę, że na księdza, asystenta, to też raczej zadatków nie mam, skoro tam się źle czuję. Więc trzeba szukać sobie kogoś innego.
Ale to jest, Mateuszu, zupełnie inna rzecz. Także
jest. Każdy ma swoje miejsce.
Inne zadania, inne trochę już miejsce.
Ale miejsce jest to samo.
Czyli można powiedzieć, że nie odnalazłeś się w wspólnocie ministrantów, ale KSM akurat ci przypadł do gustu.
Owszem, trafiłem tam z ogłoszeń parafialnych. Było ogłoszenie, że KSM szuka ludzi, więc poszedłem. No i tak już zostałem. Miałem gorsze momenty. Myślałem, że odejdę, bo tak już się trochę wypalałem, bo to było cały czas to samo. Ale zawsze coś nowego się znajdowało. To się bardziej w decyzje zaangażowałem. Później zarząd decyzjalny to już w ogóle, że cały czas jakieś nowe wyzwania, cały czas pole do rozwoju, że pewnie miałem to szczęście, że akurat trafiłem na KSM i w KSM-ie dobrze się poczułem, ale wiadomo, że będą też osoby, które tego miejsca w KSM-ie nie znajdą. Stwierdzą, że to nie jest wspólnota dla nich i szukają dalej. Dlatego takie osoby też zachęcam, żeby szukały tego miejsca w Kościele, bo ono jest, tylko trzeba je znaleźć.
No pięknie, no właśnie. No myślę, że tam jest miejsce dla wszystkich. Nie wiem, czy się zgodzicie, no bo i ministranci, i KSM, i różne wspólnoty, i neokatechumenat, i grupy trydenckie, prawda, i jeszcze grupy uwielbieniowe, ewangelizacyjne, no można powiedzieć, że wachlarz jest duży i każdy coś może znaleźć dla siebie i ta oferta Kościoła chyba jest dla wszystkich, prawda?
Tak, i też oferta w ogóle grup, czy dla młodzieży, czy dla dorosłych naprawdę jest szeroka i ta różnorodność w Kościele jest. I to jest też fajne i ciekawe, że no tego jest. Jest sporo i każdy może wybrać. I też no właśnie czasami jest tak, tak było w moim przypadku, że do KSM-u trafiłam właśnie z zaproszenia, że pojawił się ktoś, kto powiedział, że coś takiego jest, że można i tak dalej. I to fajnie działa i myślę, że też jest bardzo takie owocne, bo wychodzi z jakiejś rozmowy, z poczucia, że fajnie, żebyś przyszła i tak dalej, i tak dalej. No bo już napływa jakimiś fajnymi emocjami, takim poczuciem, że ktoś mnie chce, że ktoś mnie zaprasza. I to jest bardzo ciekawe. I no pod względem właśnie działania, czy naszego jako KSM-u, dobrze jest o tym pamiętać, że taka rozmowa, czy po prostu zwykłe zaproszenie może jest zobowiązujące, chociaż do przyjścia, zobaczenia jak tam jest, bo mnie ktoś zaprosił, więc nie wypada odmówić, ale no dużo daje, nie? Dużo daje i jest bardzo, bardzo znaczące, także na pewno nam też trzeba poszukać, nie? I mieć taką świadomość, że jeżeli mi coś nie odpowiada, nie czuję się dobrze, no to poszukam czegoś innego.
Ja muszę powiedzieć z takiego własnego doświadczenia katechezy. Chociażby, gdzie na katechezę też przychodzą osoby, które no, deklarują się jako osoby niewierzące, a jednak są. Czasami to jest czynnik dziewczyna, chodzi na katechezę, no i chłopak przychodzi, jest z nią, no i nawet słucha, angażuje się, zadaje pytania, ale też niektórzy po prostu chcą być, bo czują się zaproszeni, drzwi są otwarte i niektóre takie osoby nawet później piszą deklaracje, że chcą wrócić i chcą dalej uczestniczyć, ale na początku nie wykluczamy, nie wyrzucamy, można przyjść, no i jeżeli ktoś przyjmie i ich rzeczywiście widzi, że to ma sens, to zostają takie osoby i to jest też takie budujące, że no Kościół też w takim wymiarze katechezy też nikogo nie odtrąca, ale może ktoś się przekona, różne czynniki na to wpływają, nie? A czasami coś usłyszy albo coś chce zapytać, bo nie ma takiej możliwości w Kościele, to jest jedyna okazja na katechezie porozmawiać, zadać pytania, prawda?
I myślę, że też znaczące jest, aby pamiętać, że czasami takie rozeznanie przychodzi po jakimś czasie, bo nie wiem, jesteśmy długo w jakiejś wspólnocie i nagle coś byśmy chcieli zmienić, przechodzimy do innej, angażujemy się w coś innego. I myślę, żeby też mieć taką otwartość w sobie, no, że czasami we wzroście, zwłaszcza duchowym, no czasami się to zmienia, nie? Na początku super było właśnie w jakichś takich, nie wiem, luźniejszych rzeczach, uwielbieniach czy czymś takim, a później już chcemy czegoś konkretnego, czy jakkolwiek, no to zależy od człowieka, to myślę, że fajnie mieć takie poczucie, że no nie zamykamy komuś furtki, nie? No okej, idziesz dalszą drogą, ale masz tą możliwość powrotu, bo to jest znaczące, nie? Bo dzisiaj mam trochę wrażenie, że my też się bijemy o tych ludzi i trudno nam też pojąć, że czasami jest tak, że ktoś rozezna, czegoś nie chce, coś chce innego, no żeby dać mu tą wolność, nie?
To mi się też podoba i mi się to kojarzy z nowymi materiałami, jakie dał KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Droga Ucznia, i tam właśnie te tematy, można powiedzieć, są uniwersalne, ale też uwzględniają właśnie coś takiego, że jest to napisane takie tematy, które można przerobić osoby, które jeszcze nie usłyszały o kerygmacie, o miłości Chrystusa, że umarł za wszystkich, prawda? Czy gdzieś właśnie są w ogóle z dala i takie podprowadzenie do przyjęcia kerygmatu, jego miłości Chrystusa, a później kolejny etap przyjęcia kerygmatu, pogłębienie tej wiary, a później już taki etap zaawansowany, nie? Takie tematy dla tych, którzy się przygotowują do bierzmowania, którzy gdzieś tam długo może nie byli w kościele, później którzy rozwijają się i coś chcą więcej, a później już rozeznają swoje jakieś powołanie konkretne w kościele, prawda? Też jako osoby świeckie, czyli ochrzczone i posłane, powołane, nie? Bo żeby to nam się dobrze kojarzyło, nie? Jaka jest nasza też rola, czyli ochrzczony, świecki to ochrzczony, czyli każdy, kto z radiosłuchaczy nas jest z nami, jeżeli jesteś ochrzczony, to znaczy, że jesteś świecki, czyli ochrzczony, ale jesteś posłany. To nie tylko, że jesteś, ale że jeszcze musi być jakiś ruch, nie? Zrobiony w stronę innych, prawda?
Tutaj mówiliśmy o różnych potrzebach, o różnych drogach, Tymoteusz się dzielił tym swoim doświadczeniem, że gdzieś tam się nie sprawdził, gdzieś mu było lepiej. Natomiast to też widać w tych komentarzach, które zostawiają nam słuchacze na Facebooku. Gdzieś tutaj, nie akurat, ale przy Westerplatte Młodych padł jeden komentarz, że potrzeba więcej tańców, więcej uwielbienia. Tutaj z kolei czytam komentarze. Wojciech pisze: msza trydencka w każdej parafii, w każdą niedzielę i święto, jedyna prawda. Jaromir: przywrócenie mszy świętej trydenckiej powszechnie. Ale tutaj mamy za chwilę taki komentarz, który troszeczkę będzie za chwilę pewnie w temacie autentyczności naszej. Wioleta pisze: myślę, że dodałabym więcej radości, szczególnie w okresie zmartwychwstania, bo obecnie jest tak, że śpiewając radośnie Panu hymn śpiewajmy, a brzmimy, jakbyśmy byli co najmniej po 8-godzinnej zmianie w pracy. No i to też pokazuje, że mamy różne wrażliwości w Kościele, to też pokazuje, że mamy różne duchowości w Kościele, nie? To, co powiedzieliśmy sobie o tych różnych grupach, różnych drogach, ale cel jest ostatecznie jeden, nie? My chcemy dążyć tymi drogami do zbawienia, chcemy dążyć do tego, żebyśmy dzięki też wspólnocie Kościoła byli bliżej Pana Boga.
No tak, bo chociażby Apokalipsa mówi w 21 rozdziale, że Kościół to miasto ozdobione 12 różnymi kolorowymi kamieniami szlachetnymi, jest kolorowy i różnorodny, prawda? Czyli wszystkie kolory tęczy, można powiedzieć. Ale też to, co Michale powiedziałeś, że to jest tak, że Kościół jest jako małżonka baranka, a nie wilka, bez przemocy, przymusu, ale służba też dla pogan, aby im pokazać światło, jak lampki w budynkach pokazują drogę ewakuacyjną do zbawienia, do szczęścia, do tego, żeby żyć, też wpatrzenie w przyszłość. Dlatego można powiedzieć, że Kościół jest dla wszystkich, ale może nie wszyscy chcą tego szczęścia, prawda? Czy Chrystus spotykał różnych ludzi? Pamiętacie może z Ewangelii, tak jakby teraz sobie przywołać, że Kościół spotykał wszystkich. Wszyscy do Niego ciągnęli, tak pisze Ewangelia, jest napisane w Ewangelii, prawda? I teraz wszyscy do Niego ciągnęli, tłumy z różnych miast, przebywali wiele kilometrów. Niekiedy to można skojarzyć, tak jak starsi czy dorośli ludzie mówili, że ja na katechezę czy do kościoła musiałem iść 6-7 kilometrów, nie? I teraz to tak się trochę skojarzy z tą Ewangelią. Czy rzeczywiście do wszyscy do Jezusa ciągnęli i jak to było, czy Chrystus wszystkich przyciągał, czy wszystkich, nie wiem, zmienił, czy wszystkich jakoś dobrze potraktował?
Czy to w sumie tutaj od razu mi się rzucają dwa przykłady właśnie z Ewangelii. Pierwsza to tego bogatego młodzieńca, który do niego właśnie przyszedł, który go zapytał właśnie: rabbi, co mam zrobić, żeby być zbawionym? No i Jezus daje mu jakby tą, jakby mówi mu czarno na białym, co ma zrobić. I tam wiadomo, najpierw trzeba słuchać przykazań, mówi mu, że robi to właśnie od zawsze. No i faktycznie już widać, że jest tak nieomal. Po czym dostaje jakby tylko to jedno, że ma sprzedać wszystko i jakby iść za nim. I nagle nie ma. I nagle ma takie...
Nie jest
czy
gotowy.
Na pewno, no chyba właśnie nie był właśnie gotów na to. I też druga sytuacja mi się kojarzy, to chyba w Ewangelii Jana, to jest chyba po tym fragmencie, kiedy Jezus naucza o tym, że właśnie będzie karmił ludzi swoim ciałem, swoją krwią. I wtedy chyba właśnie ten fragment, że wielu uczniów wtedy od niego odeszło. Że właśnie wielu tych ludzi, którzy za nim szło, tak doszło jednak do wniosku, że no ta nauka nie jest dla nich. I wtedy nawet właśnie Jezus stawia to pytanie właśnie przed apostołami, czy wy jakby też chcecie odejść. No i właśnie Piotr mówi, że no gdzie mielibyśmy pójść? No tylko u ciebie jakby jest właśnie, to są te słowa życia wiecznego. Więc myślę, że właśnie to jest pod tym względem, że zaproszenie jest dla wszystkich, ale nie wszyscy są może gotowi na przykład w tym momencie na jego przyjęcie, właśnie na przyjęcie całego właśnie tego bagażu, żeby właśnie z tym iść.
Czyli nie wszyscy są KSM-owiczami gotów.
Niestety nie.
Ale to tak, zaproszenie jest ze strony, tak jak mówisz, ze strony Chrystusa. Też wolność człowieka, nie? Bóg stworzył wolność, wolnymi nas, prawda? rozumnymi, wolnymi. I właśnie to po drugiej stronie, po stronie też człowieka, tak stoi ta odpowiedź, nie? Czy ja na to odpowiem? Wiara też, można powiedzieć, jest odpowiedzią, nie? Czyli też wzięciem odpowiedzialności za to słowo, które kieruje do mnie Chrystus.
No i też takie poczucie, że no każdy tak naprawdę ma różne doświadczenia i ten bieg życia jest bardzo różny. I tutaj no pod tym kątem no nie możemy ludzi oceniać, że gdzieś no nie odpowiadają na zaproszenie, no bo to jest bardzo takie indywidualne. Ale znaczące jest też to, że taki moment no z pewnością przyjdzie, nie? No bo przez różne doświadczenia życia, no zaproszenia czy właśnie do kościoła, do wiary przychodzą. No bo no statystycznie tak naprawdę spotykamy się z wieloma naprawdę doświadczeniami, czy to już takimi naprawdę trudnymi, kiedy ktoś odchodzi, kiedy takie tematy naturalnie przychodzą, czy po prostu w codzienności, kiedy ktoś o coś zapyta i tak dalej, więc takich pytań czy czynników jest bardzo wiele i myślę, że zawsze jest tak, zwłaszcza u osób, które gdzieś tam nie odpowiedziały na zaproszenie, no, że ono powraca, no właśnie przez takie doświadczenia życia, no bo naturalnie no, stawiamy sobie różne pytania i to jest takie no, kluczowe i myślę, że trzeba też dać tą przestrzeń do rozeznania tym, którzy jeszcze gdzieś tam nie odpowiedzieli. I to, co dla mnie ważne, to przede wszystkim też nie oceniać albo nie patrzeć z perspektywy, że ja jestem, to jestem lepsza, nie? A ktoś kto nie jest, to jest gorszy, bo się nie zdeklarował, tak? Bo nie wiem, na ten moment nie ma takich zasobów czy takiej odwagi. No bo tak naprawdę czasami paradoksalnie ktoś, kto w tym kościele nie jest, może podejmować bardziej rozsądne czy nawet lepsze decyzje niż ten, który w tym kościele jest. No ale gdzieś jest może tak no, niekoniecznie aktywny, nie? I to jest bardzo różnie, ale dać taką przestrzeń, że każdy ma ten swój czas, kiedy się otworzy, kiedy przyjdzie i to jest naprawdę bardzo, bardzo różnie.
No to no, mamy różne doświadczenia, też bazujemy na Ewangelii, ona też się realizuje w naszym życiu, ale myślę, że na chwilę zrobimy taki przerywnik, ale dziękuję Wam za Wasze takie doświadczenia, to też jest ważne, żebyśmy my się podzielili, a później będziemy słuchać radiosłuchaczy, to co piszą do nas i jak oni postrzegają to, czy jest Kościół dla wszystkich.
Dobrze się tego słucha i też takie mam skojarzenie, nawet mówiliśmy o świeckich i o duchownych w Kościele, czyli o tych, którzy są, nie wiem, kapłanami, którzy są siostrami zakonnymi, no i o tych, którzy są bez święceń, ale mają chrzest i choćby na tej podstawie są też kościołem. Nawet tutaj w studiu, zobaczcie, dwóch duchownych, a czworo świeckich, więc to też pokazuje, że świeckich jest więcej.
To prawda.
I też, tak jak tutaj mówiła Agnieszka bodajże, dowiedziałaś się o KSM-ie od kogoś, tak? Ktoś cię zaprosił, czy...
Tak, tak. To właściwie było tak, że najpierw... To były dwa zaproszenia, bo najpierw koleżanka, która właściwie nie była totalnie związana z KSM-em, gdzieś znalazła jakąś ulotkę dotyczącą właśnie obozu formacyjnego pod namiotami i bardzo długo namawiała, bo ona jeździła z harcerzami na takie wyjazdy. Mi to było totalnie obce i gdzieś myślenie, że jadę na obóz pod namiotami, to było po prostu przerażenie. Ale pojechałyśmy, byłyśmy we dwie i tam z kolei na tym obozie trafiła się inna dziewczyna, która też była z tej samej miejscowości i gdzieś ten temat się wywiązał, zaprosiła, zaproponowała, nawet się umówiłyśmy kiedy, gdzie i w ogóle. No i to były takie czynniki, że no była rozmowa, było zaproszenie, było opowiedzenie i ja już się z pewnej perspektywy czułam bezpieczna i zaopiekowana, bo ktoś mi wyjaśnił co z czym, jak i dlaczego, nie?
Ja chciałem, wróciłem do tego tematu, ponieważ no świecki też często dotrze tam, gdzie ksiądz nie dotrze, czy nawet siostra zakonna, czy ktoś, kto jest osobą duchowną. Dlatego no tu jest taka ogromna, ogromna rola ludzi świeckich, tym bardziej młodych, takich jak wy z zapałem. Tak jak ksiądz Łukasz mówił, na chwilkę się tu zatrzymamy, coś sobie zagramy. I wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, możecie pisać SMS-y 536 600 500, 536 600 500. Możecie pisać komentarze na Facebooku, fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. I można też do nas zadzwonić 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Dzisiaj piątek, audycja Czas Wzrastania dla Młodzieży, więc też młodych słuchaczy prosimy, by telefonowali, a starszych prosimy, by te linie telefoniczne dzisiaj zostawili dla młodych. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w Kościele, co by to było? Takie pytanie wam zadajemy, na odpowiedzi na to pytanie czekamy, a dla aktywnych miesięcznik Wzrastanie, w którym te tematy, o których mówimy, i jeszcze wiele, wiele innych na temat Kościoła jako rzeczywistości, wspólnoty będzie można znaleźć.
Nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach wszech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus.
Nasz sędzio, nasz obrońco, cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono. Ty zszedłeś do ciemności i w chwale wzniosłeś się, zająłeś w niebie.
Powstaniemy znów, wyznaję to.
Jest prawie 15 minut po 22. Już od 45 minut trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej i Toruńskiej. Też młody ksiądz Łukasz jest z nami. Piszecie do nas na Facebooku, piszecie SMS-y. Bardzo dobrze, cieszymy się i czekamy na kolejne wasze wpisy. Mówimy o Kościele. Takie pytanie jest w tytule: Kościół dla wszystkich czy dla wybranych? A pytanie takie dla was zaczepne. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w Kościele, co by to było? Piszcie na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, piszcie SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i dzwońcie. Młodzi do 35 roku życia mogą dzwonić. 56 655 23 55 albo 655 23 56. Dzisiaj miesięcznik Wzrastanie, bo KSM z nami, więc to tak się łączy dla tych, którzy komentują, dla tych, którzy też może zadzwonią i odezwą się na naszej antenie. Idziemy dalej, księże Łukaszu.
Tak, byśmy chcieli tutaj iść dalej, ponieważ czas leci do przodu, nie do tyłu. I nawiązując jeszcze do tego, co wcześniej mówiliśmy, czy Kościół jest dla wszystkich, znalazłem taki wywiad zamieszczony właśnie tutaj na radiowej stronie, wywiad z księdzem Markiem Dziewieckim. I on jako psycholog i wykładowca akademicki w takiej, można powiedzieć, rozmowie mówi, że jednym z wytrychów, które mają zwalczać Kościół, jest slogan o tolerancji, akceptacji, że mamy być jednakowi w postawie wobec wszystkich ludzi, nawet jak według nas robią coś złego, nawet okrutnego, to mamy co najmniej tolerować, a jeszcze lepiej akceptować. Wobec wszystkich mamy mieć podobną życzliwość, podobną otwartość, podobne zaufanie. Otóż tego nie robił Jezus. Jezus, który jest dla nas absolutnym wzorem, który kocha nas dosłownie nad życie, nasz los jest dla Niego ważniejszy niż własny los i kocha na sposób zróżnicowany. I też on tak, można powiedzieć, mówi, że jeżeli spotykał Jezus szlachetnych ludzi czystego serca, to wspierał, przytulał, patrzył z czułością, ratował, uzdrawiał, stawiał za wzór, chronił, ale kiedy spotykał ludzi, którzy poważnie grzeszyli, to ich nie przytulał, nie tolerował, ale nie akceptował. To ateistyczne, pogańskie slogany, które, żeby zamknąć nam buzię, kiedy ktoś strasznie złoczyni. Jezus nie tolerował, nie akceptował, tylko zwracał uwagę, napominał, albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. A kiedy spotykał trzecią grupę słuchaczy, ludzi podłych, cynicznych, przewrotnych, demoralizatorów, to ich demaskował, mówił: groby pobielane, plemię żmijowe, ślepi przewodnicy, sami do nieba nie wejdziecie, a innym przeszkadzacie. Publicznie demaskował, kiedy publicznie czynili zło i przed nimi się bronił. Można powiedzieć, że mówimy, że Kościół jest dla wszystkich, a postawa Jezusa jest bardzo kochająca, ponieważ jeżeli ktoś kocha, to myślę, chce dobra dla drugiego człowieka, tak najprościej można powiedzieć, i chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby wszyscy byli zbawieni. I tutaj mówiliśmy o tym, że to też już jest postawa nas, ludzi, jak my na to odpowiemy, ale Pan Jezus chce dla nas dobra, dlatego czasami to tak jak dobry rodzic, prawda? I kocha wszystkie dzieci, ale kiedy coś złego się dzieje czy robią, no to też potrafi upomnieć, potrafi zwrócić uwagę, nie wykluczyć, ale właśnie naprowadzić na tą dobrą drogę, aby wszystkie te dzieci w rodzinie były szczęśliwe i żeby się im krzywda nie stała. Tak samo też Chrystus, nie? I tak samo Kościół, który realizuje misję Chrystusa, to samo chce czynić, nie? Czasami przytula, wspiera, daje za wzór tych, którzy są czystego serca, tych, którzy żyją według tych wymagań, jak ten młodzieniec, ale też napomina, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, czy na podstawie Ewangelii wtedy, kiedy trzeba kogoś upomnieć, aby nie trwał w grzechu, żeby on nie doprowadził do czegoś złego, czy w konsekwencji do takiej wiecznego odrzucenia. I dlatego zwraca uwagę, ale też można powiedzieć, że dyskredytuje tych, którzy kpią z Jezusa, widzi ich myśli. I teraz byśmy chcieli też nawiązać w naszej rozmowie do tych komentarzy, bo Kościół jest dla wszystkich i skoro jest dla wszystkich, to wszyscy znajdują w nim miejsce i można powiedzieć, czy my idąc, bo Kościół przez duże K to Kościół wspólnota ludzi ochrzczonych, prawda? No to skoro nie tylko w Kościele się spotykamy na liturgii, na sakramentach, to skoro on jest dla wszystkich, to chyba dużo jest ludzi ochrzczonych, posłanych. Czy my widzimy ich w przestrzeni takiej publicznej? Czy my możemy rozpoznać po ubiorze, zachowaniu osobę ochrzczoną, czy osobę duchowną? I może tutaj jest taka okazja do przeczytania komentarza, bo chcemy zauważać wasze komentarze, co piszecie. I ksiądz Michał odczyta nam jeden z komentarzy, które dotyczą nas, kapłanów. I może zaczniemy od takiej dyskusji o czy są widoczni duchowni w przestrzeni, skoro jest dla wszystkich. My też nie jesteśmy zamknięci tylko na plebanii, prawda? Też żyjemy w przestrzeni publicznej. Czy w ogóle nas rozpoznajecie, wy jako młodzi, wy jako ludzie, czy potraficie nas jakoś rozpoznać, bo księże Michał.
No właśnie, to co ksiądz Łukasz wspomniał, dostało się nam księżom, no i co też pewnie trochę, bo myślę, że to samo mamy za uszami. Natomiast ja może bym dał tutaj ten komentarz o księżach, w którym nam się trochę dostało i słusznie pewnie i bym od razu dał jeszcze jeden komentarz o świeckich i jeden taki osobisty, żeby to dało nam podbudowę pod porozmawianie o tym, jakie jest nasze świadectwo i właśnie po czym widać, że jesteśmy wierzącymi. Ten pierwszy komentarz to komentarz Anny. Zaczęłabym od rzeczy pozornie małej, aby księża powrócili do chodzenia w sutannach, wszędzie i zawsze, tak jak kiedyś. Bardzo szkoda, że dziś tak wielu z nich rezygnuje z tego pięknego znaku oderwania od świata i przynależności do Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie potrzebują świadectwa kapłanów, a kapłanem jest się już zawsze, niezależnie od okoliczności. I to jest ten komentarz dotyczący nas i pewnie taki właśnie też poniekąd trochę wyrzut sumienia dla każdego z nas księży, bo rzeczywiście są takie momenty i to sam mogę po sobie powiedzieć, że no, ludzie od razu nie rozpoznają, że jestem księdzem. Drugi komentarz to jest komentarz, który też tego samego dotyczy, czyli świadectwa, ale już nie księży. Tomi pisze: chrzest niemowląt. Po co chrzcić dzieci, skoro ich rodzice przyrzekają, a robią swoje? Często nawet nie potrafią się zachować w kościele, bo po prostu do niego nie chodzą. Nic na siłę, na pokaz. Kościół to nie instytucja, gdzie coś możesz załatwić. Także tutaj mamy o tym świadectwie rodziców, które jest bardzo potrzebne też. I trzeci, który się pojawił dosłownie przed chwilą, ale podobny ton mieliśmy już w jednym z komentarzy w Westerplatte Młodych. Siebie chcę zmienić, bo grzeszna jestem, a to osłabia mój Kościół. I to też pokazuje właśnie tą świadomość, że ja mam znaczenie i to, co ja robię, ma znaczenie. No i pewnie dobrze jest teraz właśnie porozmawiać o tym, jak to jest z tym naszym świadectwem i księży, i świeckich. Czy my rzeczywiście potrafimy świadczyć i czy sami to świadectwo u innych dostrzegamy, a może jest tak, że tego świadectwa już w świecie zupełnie nie ma.
No można powiedzieć, że ja bym takie miał doświadczenie, jak poszedłem na pierwszą parafię i zanim poszedłem do szkoły, to miałem mszę świętą u sióstr karmelitanek No i ta msza się przedłużyła, było jeszcze śniadanie, już chciałem się przebrać w koszulę z koloratką, ale nie zdążyłem i poszedłem do szkoły w sutannie. Tak już zostałem, tak chodziłem, ale ta jedna karmelitanka powiedziała, że sutanna dla was, księży, jest jak dla małżonków obrączka i to było dla mnie takie nowum. Przecież sutanny zakładają klerycy, którzy są jeszcze świeckimi, prawda, nie są duchownymi, a noszą. Często też można powiedzieć, cieszą się z tego stroju duchownego. Pamiętam, jak to się jechało po obłóczynach, czyli po przyjęciu sutanny na trzecim roku do rodzinnej miejscowości, że to pierwszy raz w sutannie i tak dalej. A może rzeczywiście później, jak przyjmujemy święcenia, to coraz mniej nosimy tego stroju duchownego, bardziej jako liturgiczny, a nie taki dający świadectwo.
A z drugiej strony coś z tym złotym krążkiem obrączki jest, nie wiem, czy w diecezji toruńskiej też, ale u nas przy obuczynach na melodię krążek, złoty krążek się śpiewało, sutanna, koloratki, białej blask. Także gdzieś to nawiązanie siedziało w głowie.
U nas taki był przebój, sutanna uboga. Także, obcięcie krawata, nie wiem, czy księże Michale pamiętasz, bo to tak też może warto powiedzieć, jak to wygląda.
Jednego krawata.
Na początku trzeciego roku właśnie wchodzi się uroczyście ze złożoną sutanną, jeszcze ostatni raz w krawacie, a później się w pewnym momencie wychodzi, jest kolega poproszony, który obcina krawat, robi się przy tym zdjęcia. Później ten pocięty krawat wszyscy klerycy dostają jako zaproszenie na kawę obłóczynową, bo to jest taki obrzęd obłóczyn, przyjęcia stroju duchownego. Myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, prawda, w świecie, bo to gdzieś może krąży w Facebooku zdjęcia z tych uroczystości, ale nie wszyscy o tym wiedzą, jak to wygląda.
Ja ten ostatni to już mam w całości. U nas były takie 3 czy 4 dni przed obłóczynami, gdzie każdy obuczony miał prawo krawat obciąć i wtedy trzeba było się pilnować, żeby krawat jakiś zawsze mieć. To kilka przynajmniej było potrzebnych.
Ale też z sutannami też jest, nie wiem jak wy uważacie, że ile guzików ma sutanna, nie? No to też jest tak, można powiedzieć, może trochę odbiegamy od naszego świadectwa, ale też może troszeczkę powiedzieć o tym właśnie, ile guzików ma sutanna, czy wy wiecie, świeccy teraz, nie? Bo niektórzy uważają, powinna mieć 33, bo 33 lata żył Chrystus na ziemi, nie?
Księdze, ksiądz Łukasz wstanie, będziemy liczyć.
Dobrze.
Można policzyć, kto jest bliżej.
Raz, dwa, mniej trzy, więcej.
Gabriel będzie liczyć, ja powiem, że ja już mam którąś z kolei, bo mi się figura często zmienia, ale chyba żadna jeszcze nie miała 33 guzików, także...
No ja naliczyłam 30, ale mogłam się pomylić.
No Gabriela jako studentka matematyki to chyba się nie...
Ale na tej studencji wcale nie ma tak dużo cyfr.
Jest 30, czy...
Tak, tutaj może być 30, w innej mam 29, to tak, że to...
To nie jest jakiś wymóg, wytyczna.
Nie ma. To tak można symbolicznie czasami... No, jak to się zwyższy, to 33 się upchają.
Chciałem jeszcze nawiązać, to też jest kwestia świadectwa, tak? Jeżeli ksiądz nie będzie w sutannie widziany na ulicy, to świecki też nie będzie miał pojęcia i nawet nie będzie miał okazji, żeby te guziki policzyć. To jest taki żart trochę, ale właśnie do młodzieży może wypowiedzcie. No. Bo siostry zakonne widać w przestrzeni publicznej, szczególnie te habitowe. A księży, też, ale bardzo rzadko. Może, nie wiem, w większych miastach, w takim Krakowie na przykład, dużo częściej. No, ale w Toruniu już chyba rzadziutko.
Właśnie ja tak z perspektywy osoby świeckiej mogę powiedzieć, że nie widzę wcale aż tak dużo, a szkoda, bo to jest naprawdę fajne świadectwo. Na przykład u mnie w szkole miałam katechetę ojca Franciszkanina, który zawsze przychodził na zajęcia właśnie w habicie. I to było takie interesujące dla młodzieży, wzbudzało to ich ciekawość, właśnie chcieli się dowiedzieć, o co chodzi z tym kapturem, co tutaj oznaczają poszczególne części tego stroju. I pojawiało się pytanie, i pojawiało się takie zainteresowanie jego rolą w kościele, w ogóle kościołem i tak dalej. No i przez takie zainteresowanie potem otwiera się dyskusja na różne tematy i w ten sposób też właśnie możemy zachęcać młodzież właśnie do tego, żeby zainteresowało się bardziej religią w szkole, albo żeby może Anusz dołączyło potem do jakiejś wspólnoty i w ogóle w ten sposób można kogoś tak naprawdę w Kościół zaangażować poprzez tak prostą rzecz.
Ale ja mogę powiedzieć swoje takie osobiste świadectwo, to jeszcze jako kleryk, że pamiętam księdza biskupa Andrzeja Suskiego, seniora naszego, że on tak lubił sobie iść na spacer ulicą Szeroką, Główną, i szedł w sutannie, w kapeluszu. To też było takie ujmujące, że no jest ksiądz biskup, daje taki przykład też, nie? Że się nie boi, można powiedzieć, nie? I że to też jest świadectwo, że mieszkał na Starówce, no i sobie wychodził na spacer w stroju duchownym, nie?
O to jak już biskupu chwalimy, to ja powiem, że ja też miałem taki zdarzenie jako kleryk właśnie, kiedy kiedyś tam mieliśmy dyskusję na temat sensowności stroju duchownego i że może niekoniecznie publicznym transportem i tak dalej, i tak dalej. I wchodzę jednego dnia do tramwaju w Poznaniu i patrzę, jakiś taki już niezupełnie młodziutki ksiądz w sutannie elegancko patrzę, to nasz biskup pomocniczy, już w tej chwili senior, biskup Zdzisław Fortuniak, także to też był właśnie taki przykład dla kleryka, że można.
No to myślę, że też kapłanów chroni, jeżeli jesteśmy w sutannie, no to też można powiedzieć, daje takie, można powiedzieć, poczucie, że no jestem bardziej widoczny, prawda? Czarne wyszczupla, ale jestem bardziej widoczny i na czarnym więcej po prostu widać, nie? I pewnych rzeczy może wtedy nie przystoi, nie wypada, i to też trochę chroni nas przed jakimiś tam złymi zachowaniami, czy nie? Niestosownymi, nie?
To ja mam pytanie. Najpierw do młodych, a potem do księży. Mogę? Jak już sobie włączyłem mikrofon, to mogę. Jak myślicie, młodzi, dlaczego księża nie chodzą w sutannach, mówiąc tak już bardzo wszystkich do jednego worka wrzucając? Boją się, wstydzą się. Dlaczego? Naszym zdaniem dzisiaj 2023 rok mamy, więc dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? No, jeżeli nie chodzą, to dlaczego nie chodzą?
Znaczy, nie jestem pewien, ale też tak jak myślę o chodzeniu w sutannie, nie wiem, nigdy nie chodziłem, nigdy nie miałem, ale też zastanawiam się, na ile to jest wygodne, w sensie, no bo to jest jakby chodzenie w czymś, co sięga tobie aż do nóg, więc jeżeli mówimy o, nie wiem, jakiejś gorszej pogodzie, no to ona tam od spodu zaczyna, nie wiem, jakoś namakać, czy tam jakoś błotem może właśnie przejść, więc to ja bym powiedział po tym aspekcie praktycznym, że czasami jest po prostu, no, może być niewygodna.
Ja też czasami zastanawiam nad tym, czy to też nie jest taki czynnik, zwłaszcza u tych księży, którzy gdzieś od razu wychodzą w poświęceniach do pracy z młodzieżą i tak dalej, czy to też nie jest taka droga przybrania takiego luźnego stroju po to, by pokazać, że jestem taki sam jak wy, że gdzieś takie poprzez strój wejście też w świat młodych. Nie wiem, na ile to jest zawsze dobre, czy zawsze takie sensowne, ale potrafię sobie wyobrazić, że może to też jest tego typu droga, nie? Że gdzieś pokazanie, że no jestem taki sam jak wy, nie?
Mhm. Tymek, masz pomysł?
Ja myślę, że też z wygody, choćby patrząc na wikariusza mojej parafii, który jest zapalonym wędkarzem, to na pewno ciężko byłoby mu łowić w sutannie, ale mimo tego i tak ludzie potrafią rozpoznać, że jest księdzem, bo on już ma takie doświadczenie w tym łowieniu, że powie: tam zarzućcie sieci, trochę parafrazując to, ale idą tam i faktycznie łowią wędkami. I nagle jest jakiś wielki połów, nie? I się dziwią, czy jakiś prorok, czy ktoś. Niektórzy już go znają, niektórzy nie. Czasami nam opowiada o jakichś ciekawych dyskusjach, tak nagle wyjdzie po prostu w rozmowie, że on jest księdzem, to jest takie zdziwienie. I później się na brzegu jeziora niesie taka: ej, patrz, ksiądz idzie. I wszyscy na niego, nie? Ale też nie ma w tym żadnej złośliwości, tylko jest taka ciekawość, nie? Że ksiądz może łowić ryby. Więc w sutannie pewnie byłoby mu ciężej, ale myślę, że na rybach akurat to nie jest konieczne, nie? Że pewnie też zależy od sytuacji, że tak ksiądz na mieście, to widać, że bardziej jest więcej ludzi, którzy patrzą i jest szansa dać większe świadectwo, a na jakichś innych czynnościach, jak łowienie ryb, to niekoniecznie, ale można w inny sposób, nie? Że ubiór jest ważny, ale nie w każdej sytuacji.
Mhm. Gabrysia?
Znaczy, no, ja myślę, że tutaj na pewno ten wzgląd praktycznej, z praktycznego punktu widzenia, no to nie może być najwygodniejszy strój. no, pewna właśnie taka moda, chęć zastosowania się, co mówiła Agnieszka, myślę, że też. Choć no, na pewno są również też przypadki księży, którzy po prostu mogli mieć, nie wiem, jakąś nieprzyjemną sytuację gdzieś na mieście, ponieważ jest w dzisiejszych czasach czasem, szczególnie wśród młodzieży, jakaś czasami niechęć do kościoła i tak dalej, i może to również mógł być czynnik, więc tak naprawdę może być powodów tyle, ile jest księży.
Mhm. Super, no to teraz księża, powiedzcie.
Ja bym powiedział o tym naszym dzisiejszym temacie. Wszystkie kolory tęczy, bo sutany też są różnokolorowe, prawda? I nawet nie wiem, czy my wiemy, dlaczego są czarne sutanny, a jakie jeszcze są sutanny, jakie mają kolory.
Fiolet chyba? Są na pewno takie chyba biskupów.
No. No a papież jaką nosi sutannę w ogóle?
Białą?
Białą.
No tak.
Białą, właśnie. Też się tak wyróżnia, nie? Na białym też wszystko widać, także.
Ten wzgląd praktyczny pewnie ma też jakiś swój wymiar, natomiast no właśnie pytanie, czy wszędzie musi być ta sutanna, nie? To gdzieś czasem z kimś ostatnio rozmawiałem i właśnie pytanie też, no czy to chodzi o to, że my się wstydzimy sutanny? Pewnie czasem tak, czy uznamy czasem, że po prostu w danym miejscu jest niepotrzebna, nie? Jak idę sobie po bułkę do sklepu, to pewnie nie jest ta sutanna najpotrzebniejsza. Są sytuacje, w których rzeczywiście ta sutanna, czy w ogóle strój duchowny jest ważny. Ja na przykład mam taką zasadę, że nie idę nigdy do szkoły bez koloratki. Znam księży, którzy mają taki styl, że do szkoły idą bez koloratki. Dla mnie jest to gdzieś tam pewne nieporozumienie, czy gdzieś tam zupełnie takie niepotrzebne dostosowywanie się zupełnie do, może nawet do świata właśnie. No, ja chodzę w tej koloratce, chociaż ostatnio pokazało życie, że ta koloratka może nie jest najbardziej zauważalną rzeczą. Zacząłem, jak się chłodniej zaczęło robić, chodzić do szkoły w bluzie KSM-u i ostatnio przychodzi pani katechetka, też wicedyrektor mojej szkoły, i mówi: proszę księdza, rozmawiałam z 8 klasami, pytam ich, po czym poznać księdza, a oni mi mówią, że bo ksiądz taką dziwną bluzę nosi z takim gotów na plecach, nie? Także to jest gdzieś to. Ale czasami nawet świadomie, żeby ta sutanna była takim znakiem, to czasami świadomie zakładamy tą sutannę. I ja na przykład bardzo świadomie na takie większe uroczystości szkolne, rozpoczęcie roku, zakończenie roku, bardzo świadomie chodzę w apelach, na apele w sutannie. Kilka lat temu też, jak zaczynałem kapłaństwo, trafiłem do takiego środowiska, gdzie dużo myśliwych było i przy okazji sygnalistów myśliwskich. Tak się składa, że jeszcze przed seminarium grałem w orkiestrze dętej na instrumencie dętym blaszanym i jak się dowiedzieli, no to zaczęli mnie zapraszać na konkursy sygnalistów myśliwskich, na urg myśliwski, i pan, który za tymi konkursami stoi, mówi: proszę księdza, oni wszyscy grają w mundurach, ale księdzu munduru nie będziemy szyli, bo ksiądz ma swój mundur i zrobimy tak, żeby ksiądz był dla nich wszystkich świadectwem. I pomimo tego, że w regulaminie konkursu jest wyraźnie napisane, że uczestnicy powinni grać w mundurze albo leśnym, albo myśliwskim, to ja zawsze, jak jadę, gram w sutannie.
Czyli świeccy też wyczuli, że tak to powinno wyglądać i zaproponowali. Ja bym chciał też, żebyśmy nie zapomnieli o tej kwestii, o której ksiądz Michał też wspomniał, czytając komentarze, o chrzcie niemowląt przez rodziców, no tak trochę na bakier z kościołem, tak? Chrzest jako coś obrzędowego tylko, tak? Bo może rodzice naciskają, czy teściowie, czy dziadkowie. Bardzo dobrze, że naciskają, natomiast czy nie warto byłoby nacisnąć nie na to dziecko, bo dziecko powinno przyjąć chrzest tylko na rodziców, którzy no właśnie, zakładają, że będzie chrzest i więcej nic się nie wydarzy. Więc jak wy to widzicie? Też doświadczenie, nie chcę, żebyście mówili o swoich, nie wiem, najbliższych rodzinach, ale tam takich przypadków też pewnie nie brakuje gdzieś blisko w otoczeniu, więc pytanie o zasadność takiego postępowania i też o prawdziwość tego komentarza, czy się z nim zgadzacie, czy nie.
No właśnie tutaj no może być, mogą być zdania podzielone, ale myślę, że tak jest czasami, że ktoś został ochrzczony i później to tak mi się przypomina takie słowa przywołane przez kogoś, jak tak młodej osoby, że no rodzice mnie ochrzcili i teraz ja tutaj jestem przez to jakoś tak obciążona, ale tak naprawdę to jest to, że rodzice ochrzcili, ale nie, może nie dali też wiary, nie? I kiedy sięgniemy do obrzędów chrztu, jakie są obowiązki i czynności przy udzielaniu chrztu, to możemy przeczytać, że przez posługę Kościoła Duch Święty powołuje dorosłych do Ewangelii, a dzieci otrzymują chrzest i wychowanie w wierze tego Kościoła. I zadaniem, podobnie przy chrzcie dziecka, ma być obecny chrzestny jako przedstawiciel zarówno rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła naszej Matki. W razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. I czasami może być taki rozdźwięk, że dziecko jest ochrzczone, bo nie wiem, taka jest tradycja, bo tak rodzice chcą, ale później to, co wynika z chrztu i zobowiązania rodziców do prowadzenia do wiary, tego nie ma. Jest taki rozdźwięk, jest przyjęty sakrament dla dziecka, ale nie ma tego przykładu czy środowiska wiary w domu i dziecko widzi, że no ma chodzić do kościoła, ale rodzice nie chodzą i dlatego wtedy może być taki trochę rozdźwięk i się robi taka obrzędowość, jakieś takie praktyki obrzędowe tylko, ale nie idzie za tym styl życia zupełnie, nie? Styl wiary, nie?
Myślę, że też jest ta autentyczność tego, nie? Że żeby nie sprowadzać sakramentów do takiego podejścia, no zaliczyliśmy, nie? Że odbył się chrzest, potem komunia i tak dalej, i tak dalej. No bo to pewną drogę nam zamyka, nie? Bo dziecko wzrastając, no to takiego schematu czy takiej postawy się uczy. Idąc do szkoły, ten schemat mu się lekko zaburza, bo doświadcza schematów czy postępowania innych dzieci, innych rodzin. Naturalnie przebywa w tych innych rodzinach, bo zapraszane jest na urodziny i tak dalej, i tak dalej. No to poznaje świat innych rodzin. Sobie bardzo mocno ten obraz zderza z tym, jak jest u mnie w domu. I to jest taka obserwacja, która uczy dziecko, nie? A czemu u nas jest tak, a u innych jest inaczej? To też doprowadza do pytań i myślę, że jeżeli rodzina za danym sakramentem dodaje też to, jak dobrze żyć, jak też to pokazywać, jak też dziecko uczyć tego życia sakramentami, no to ono jest otwarte na takie życie w kościele i też ma świadomość, co z czego wychodzi. I to jest zupełnie inny obraz, zupełnie inna postawa bycia w kościele. Natomiast jeżeli gdzieś to jest tylko sprowadzane, no byliśmy, odbyło się, tak, jest temat zamknięty, poczekamy za czymś następnym, no to ciężko wyobrażać sobie, że ten obraz bycia w kościele się jakoś bardziej rozwinie. Czy jeżeli nie ma tego obrazu i tej autentyczności w rodzinie, no ciężko wymagać, że gdzieś w kościele też ono będzie, nie? I tutaj to jest bardzo, bardzo taki silny czynnik bycia autentycznym jako rodziców, jako w ogóle rodziny i tej odpowiedzialności za to. Bo potem kwestia w ogóle dalszego postrzegania kościoła młodych, no jest, weryfikuje to, jak jest w rodzinach, nie? No bo jeżeli obraz rodziny jest taki, że no dobra, no niech sobie pogadają i tyle, no to to młodzież też to odczuje, nie? I bycie rodziców w kościele tak, a nie inaczej, no jest ich obrazem tego kościoła, nie?
Pewnie trochę jest problemu z tym, że mamy brak zrozumienia. Nie wiem, czy mi się coś w mojej już nie tak młodej głowie nie poprzestawiało, ale jeżeli dobrze pamiętam, to któryś z naszych profesorów to mówił, że problem kościoła to jest to, że Pan Jezus katechizował dorosłych, a błogosławił dzieci, a my błogosławimy dorosłych, a katechizujemy dzieci. I przez to dorośli często niewiele rozumieją i potem nie mogą za wiele przekazać. Natomiast to też właśnie, no jeżeli mam być świadkiem dla kogoś, jeżeli mam głosić Ewangelię i też prowadzić innych ludzi do Boga, no to warto, żebym sam gdzieś tego Boga też dobrze poznał, nie? Tutaj w komentarzach, bo tak na bieżąco staram się śledzić, co tam dochodzi, pojawił się fajny komentarz Przemka. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz w kościele, to umożliwiłbym jakąś przestrzeń i dostępność na swobodne rozmowy dla wiernych, osób niewierzących z kapłanami w celu wyjaśnienia różnych wątpliwości w wierze. I może jest tak, że rzeczywiście z różnych powodów takich przestrzeni nam brakuje i gdyby było więcej takich przestrzeni dialogu, rozmowy, to też łatwiej by nam było potem to świadectwo też dawać.
Zatrzymamy się, słuchajcie, bo już za 15:11, więc coś zagramy. I wrócimy do naszej rozmowy też na podstawie komentarzy i wpisów naszych słuchaczy, bo ich nie brakuje, tak jak słyszymy, z różnorodnych kierunków te komentarze pochodzą i temat też, jak widać, jest ważny dla tych, którzy nas słuchają. Przypomnę, jesteśmy na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, albo w tej przestrzeni, gdzie można pisać SMS-y 536 600 500 536 600 500. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w kościele, to co by to było? O to was dzisiaj pytamy, czekamy na wasze odpowiedzi. Telefony 56 655 23 55 albo 655 23 56.
Gdy burzą się, na duszy pokój w domu. świecie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże.
Za 7:23 trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Piszecie do nas również SMS-y o tym, co zmieniłbyś w kościele, gdybyś mógł. Jedną rzecz, o którą pytamy, Marysia pisze o świętowaniu niedzieli. Uważam, że w ostatnich latach zmienił się bardzo sposób rozumienia i świętowania niedzieli. Zauważam utratę wartości moralnych i religijnych wśród niektórych. Zmieniłabym to, żeby niedziela nie była redukowana do zwyczajnej przerwy w codziennych zajęciach, lecz chciałabym, aby wszyscy szanowali i święcili Dzień Pański, by nie zapominali o Bogu, by doceniali, jak wielki jest dar rzeczywistej Jego obecności w Eucharystii. Konieczna jest odnowa wiary w realność Jezusa Chrystusa danego nam w Najświętszym Sakramencie. Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za tę audycję. Tak pisze do nas Marysia. Może tutaj się zatrzymamy. Dosyć szeroki temat i chyba ważny. Nie wiem, czy niedawno, chyba miesiąc temu, wpadły mi w ręce takie badania zrobione w tym roku, w pierwszej połowie tego roku, odnośnie już nie tylko młodzieży, ale wszystkich, którzy deklarują się jako wierzący w Pana Boga, to no na powiedzmy 100% odpowiadających, którzy mówili, że są wierzącymi, taką wiarę w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii deklarowało, już nie pamiętam, ale niewiele ponad 50%, nie wiem, czy koło 60 może procent, więc to jest też chyba jakieś takie wyzwanie, ale ta niedziela i to przeżywanie niedzieli, Eucharystia niedzielna, wiem, że ksiądz Michał miał tam jakiegoś Facebooka też na temat niedzielnej Eucharystii.
Tak, był, teraz ojciec wywołał, ja go zgubiłem.
Ale zanim ksiądz Michał znajdzie, można powiedzieć właśnie o tym, że to też jest misja właśnie nie tylko kapłanów, ale no świeckich, czyli ochrzczonych, to czyńcie na moją pamiątkę, misja kapłańska od chrztu świętego, prawda? I wszyscy mają swoją posługą tracić siebie dla zbawienia innych. I tutaj do tego komentarza teraz.
Znalazłem, Beata pisze, żeby ludzie zaczęli przychodzić świadomie na Eucharystię, rozumiejąc, że stają przed żywym Bogiem, a nie przychodzili tylko ze względu na rodzinną tradycję lub z przyzwyczajenia.
Jak to zrobić, młodzi?
No, ja się z tym zgadzam, bo tutaj nie chodzi tylko o to, żeby to była taka, no nie wiem, sucha rutyna, że znowu jest niedziela, znowu jedziemy tam, nie wiem, na 8, 10 do kościoła i tak dalej, tylko żeby jednak, no nie wiem, uświadomić sobie, że to jest ważny dzień i żeby na tej mszy naprawdę postarać się skupić, też pomyśleć sobie, dlaczego tu jestem, wsłuchać się w to słowo, nie rozkojarzać się. Może przeczytać sobie Ewangelię też wcześniej, jeszcze przed tym, jak pójdziemy, wtedy też łatwiej to przemyśleć i też może postarać się, żeby był to potem dzień taki spędzony z rodziną, nie taki zwykły, żeby on rzeczywiście był wyjątkowy i jeśli możemy, to nie pracować tak dużo w ten dzień i właśnie wiedzieć, że nie jest to, żeby nie było to tylko takie chodzenie do kościoła, a potem tak naprawdę to dzień jak codzień i niczym to się nie różni.
Tak, to jeszcze mogę dorzucić od siebie troszeczkę, nie wiem, czy to jest jakby sposób taki, który można stosować zawsze, natomiast to jest właśnie taki świadectwo, czego ja na przykład doświadczyłem na mszy, że w momencie, w którym człowiek zaczyna wsłuchiwać się w to, co jest mówione, albo też to sam wypowiada na mszy, nagle zaczyna dostrzegać zupełnie inny sens. Ja pamiętam, że kilka lat temu, nie powiem dokładnie ile, ale właśnie pamiętam, chyba jeszcze byłem w gimnazjum, że właśnie w trakcie trwania właśnie mszy świętej, też właśnie jako ministrant, zadałem sobie po prostu pytanie w czasie credo, znaczy już no chwilę po właśnie, ale do treści credo, czy ja wierzę w to, co ja właśnie powiedziałem, że wierzę. Tak, czyli że przyszedłem sobie, zastanawiałem się nad tym credo, pomyślałem sobie, co tam jest mówione i tam jest mówione, no naprawdę w wielkich rzeczach, tak, no mówimy o tym właśnie, że będziemy właśnie no, żyć po śmierci, więc to jest no wspaniała perspektywa. No i sam sobie postawiłem to pytanie, nawet w to wierzysz? Czy w to wierzysz? I tak sobie myślę, że no właśnie, gdyby ludzie tak na mszy świętej bardziej też skupiali się na tym, co jest i mówione w trakcie właśnie perfacji, przeistoczenia i też co sami wypowiadają, tak? Właśnie czy w jakichś właśnie pieśniach czy modlitwach, no mogliby też bardziej rozumieć, no, na czym to polega.
Też ważne w samym przeżywaniu niedzieli jest to, jak my młodzi się w tą niedzielę angażujemy, czy to w parafii, czy w miejscach, w których żyjemy, bo na przykład w mojej parafii, czy też naszych takich KSM-owych, które mamy tutaj w naszych oddziałach, no często jest to, że jest młodzież, która gromadzi się wieczorem na mszy młodzieżowej, tak, poświęconej młodzieży, gdzie jest zespół, gdzie oni angażują się w śpiew, przygotowują go, także to też jest istotne, że mają swoje zadanie na tej mszy świętej, nie, że czują, że idę tam po coś, nie? Czasami zaczyna się od tego zespołu, bo fajnie jest pośpiewać i pograć, z tego wychodzi coś dalej i to jest też ważne, że czasami no mała rzecz, czy to ściąganie takie między nami, nie? No super, wychodzi na spotkanie, że potrafisz śpiewać, no to chodź do nas, to też jest ważne. Natomiast w ogóle z takiej perspektywy przeżywania niedzieli, no to no każdy z nas ma różne doświadczenia i to znowu się zaczyna od rodziny. I to czasami ciężko jest przeżywać niedzielę, kiedy w rodzinie ta niedziela nie do końca jest fajna, jest dla nas dobra. Mamy też różne pragnienia, różne potrzeby i myślę, że dobrze, jeżeli nam młodym czasami jest trudno przeżywać niedzielę no, z perspektywy rodziny, no też mieć taki czynnik, który będzie dla nas motywujący. Czy to, że będzie to właśnie wieczorna msza, gdzie idziemy gromadzić się z młodzieżą, czy ze studentami, czy jakkolwiek to wygląda i to jest przestrzeń dla mnie, dla mojego przeżywania niedzieli, ale też być takim dobrym świadectwem w ogóle w rodzinie, nie, że moja postawa na niedzielę to jest ta, że idę do kościoła, angażuję się w to, czy moje przeżywanie niedzieli jest takie, a nie inne, z jakimś, nie wiem, rozważaniem, czy z jakąś ciszą, no każdy z nas to naprawdę różnie przeżywa, no bo czasami, no to my młodzi jesteśmy, no już się bardzo często zdarza, naprawdę świadectwem dla tych, z którymi żyjemy pod jednym dachem.
No właśnie, tutaj też dotykasz tego tematu roli świeckich, nie, w kościele, to myślę, że przez zaangażowanie dzieci w czytanie czy w śpiew, to przyciąga również rodziców, bo rodzice kibicują, można powiedzieć, swoim dzieciom, czy chcą, żeby dobrze wypadło, i to wtedy ich przyciąga bardziej i przez to są, powiększa się, ale też można powiedzieć, tutaj było w tym SMS-ie powiedziane o takim bardziej świadomym realnej obecności Chrystusa, to myślę, że to też dotyczy takiej świadomości, nie, że ja spotykam się z Chrystusem i tutaj, no właśnie, wszyscy są zaproszeni do kościoła, ale coraz mniej jest tych osób w kościele, mimo że drzwi są co niedzielę otwarte, jest bardzo dużo godzin mszy świętych. Myślę, że to też się wiąże z sakramentem pokuty pojednania, przygotowaniem do sakramentu Eucharystii czy do niedzielnej mszy, gdzie ja nie tylko mam przyjść, popatrzeć, pobyć, ale czy zostawić swój zapach, ale no po prostu uczestniczyć w pełni, prawda?
I też ta kwestia tego zaproszenia, to tak naprawdę w wielu parafiach, czy to no, z naszych okolic, tak poznańskich czy podpoznańskich, no tych mszy w ciągu niedzieli jest naprawdę dużo. I to jest jakaś już propozycja, nie? To jest już jakiś konkret, nie? Żeby wybrać sobie tą konkretną. I myślę, że czasami ten odwrócenie tego, no to trochę leży po naszej stronie, nie? Że nam przy takiej harmonogramie mszy świętej ciężko jest znaleźć przy tej niedzieli, która rodzi naprawdę wiele fajnych pomysłów, jak możemy ją spędzić, jakie aktywności i tak dalej, no założyć sobie, czy żyć z takim kontekstem, że no najważniejsze jest, super, mamy milion pomysłów na niedzielę, ale zacznijmy od tego konkretnego, wybierzmy sobie, która godzina, co nam w tą niedzielę na przykład bardziej pasuje, czy rano, czy wieczór, czy cokolwiek innego, no bo to nadaje taki sens temu, nie?
No tak, jeszcze mamy taki komfort, bo rozmawiałem ze świeckimi żyjącymi w Hiszpanii, to oni mają jedną godzinę mszy w niedzielę, o ile ich kapelan Polonii przyjedzie. I to jest, nie mają takiego komfortu, że sobie wstaną na tą godzinę, czy pójdą na tą, mają jedną i muszą się dostosować, bo taki jest czas tego kapelana Polonii, bo on w innym miejscu jedzie na mszę do innej Polonii i dlatego tutaj myślę, że może tego też nie doceniamy.
No trochę jest pewnie tak, jak w takim znanym motywie, jak tu jechaliśmy, to rozmawialiśmy trochę i mi się przypomina przy tym zaproszeniu, na które nie każdy odpowiada, ten znany motyw taki Jezusa pukającego do drzwi, jak się przyglądamy temu obrazowi, no to te drzwi nie mają klamki od tej strony wchodzącego, tak, i trzeba je otworzyć od środka, więc właśnie to jest moja decyzja, czy ja to zaproszenie podejmę, czy nie. Natomiast ja myślę, że ta rola świeckich, bo tutaj mówimy o tej roli świeckich, taki trochę włączonej w liturgię i w przeżywanie mszy świętej, ale myślę, że też warto powiedzieć, że ona jest zdecydowanie szersza. Tymoteusz się dzielił na początku audycji tym, że on trafił do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bo usłyszał o tym na ogłoszeniach. Ale my dobrze wiemy, że tej młodzieży, która trafia do nas z ogłoszeń parafialnych, to są raczej szczątkowe ilości, że to raczej jest tak, że jest to świadectwo, wzajemne ściąganie się, wzajemne przyciąganie się, nie? I może by tutaj zaproponować młodym, żeby podzielili się trochę tym zaangażowaniem świeckich, jakie oni widzą przestrzenie, może też co im pomogło w takim zaangażowaniu się, żeby nie zostawić słuchaczy z takim przeświadczeniem, że rola świeckiego w kościele, to jest iść i pobożnie uczestniczyć we mszy świętej i broń Boże, żeby tam za dużo nie zepsuć, nie?
A to prawda, ale też chcemy, można powiedzieć, tłumaczyć za cały czas tą definicję świecki, czyli ochrzczony i posłany. I do czego wy, jako młodzi, w ogóle jesteście posłani w kościele? Do jakich posług? Właśnie nie tylko na liturgii, ale gdzieś poza. Jakie przestrzenie macie do zagospodarowania? Przecież papież Franciszek coraz więcej osób świeckich wprowadza na różne odpowiedzialne funkcje w Watykanie. Jakie wy możecie role spełniać, czy spełniacie już?
No ja myślę, że możemy też spełniać takie w ogóle bardzo prostą rolę w naszym takim codziennym życiu, takim prostym też ewangelizowaniem, na przykład, nie wiem, gdzieś tam rozmawiamy z kimś, jest piątek i powiemy, że tego dnia nie zjemy mięsa, albo gdzieś tam rzucimy, że, nie wiem, w niedzielę pójdziemy do kościoła, albo że, nie wiem, rano i wieczorem się modlimy. I takie proste rzeczy czasami w ogóle bywają bardzo trudne i potrafią się spotkać z dużym zaskoczeniem, ale też z ciekawością odbiorcy. I z tego potem się wywiąże jakaś rozmowa i w ten sposób możemy właśnie opowiadać o tym i jakoś zachęcać ludzi do tego, żeby może również do naszej wspólnoty, do kościoła jakoś się włączyli. Więc no, świeccy nie muszą tylko właśnie siedzieć w ławce, ale mogą się angażować i w liturgię, ale również poza liturgią jakoś o kościele opowiadać i do niego zapraszać.
Tak, to chciałem też dać właśnie od siebie taką właśnie ciekawą historię, kiedy miałem, kiedy pracowałem jakoś jako kelner w jednej właśnie restauracji i tego może akurat nie będzie przez radę, natomiast ja noszę na palcu taki różaniec właśnie w formie takiego właśnie pierścienia i miałem takie sytuacje, że była właśnie pani, która się mi zapytała właśnie, co to jest za pierścień i dlaczego właśnie go noszę, czy właśnie, że tam faktycznie wierzę, już tam nie pamiętam, co dokładnie mi spytała, ale właśnie chociażby w taki prosty nawet sposób, kiedy człowiek się tego nie spodziewa. Natomiast też właśnie w kwestii tego dawania tego świadectwa też często widzę, że przydaje się mam wrażenie czasem takie tłumaczenie takich mam wrażenie czasem podstawowych kwestii podstawowych dla nas jako katolików, które są dla nas jakby oczywiste, a które osób, które są w kościele, są z taką jakby dużą nowością. Ja to widzę jakby często u siebie też na wydziale, bo akurat mamy nasz kierunek na wydziale teologicznym, więc to jest takie właśnie zetknięcie świata młodych, z których właśnie wielu w kościele nie ma, albo jest tak, bywają tam i z tym, że jakby na korytarzach mijamy się z klerykami, czy zakonnikami, czy też zakonnicami. I tam właśnie mamy też właśnie kilka przedmiotów właśnie bliżej związanych z teologią i często jest właśnie tak, że ja siedząc z moim właśnie kolegą w ławce, czy właśnie jakimiś koleżankami, tłumaczę im jakieś właśnie rzeczy, które z perspektywy katolika powinny być banalne, nie zawsze niestety są, a które dla nich są wielką nowością. I ja też właśnie widzę, nie tylko u nich, ale też właśnie u właśnie mojej przyjaciółki, że te rozmowy przynoszą bardzo duży skutek, że pomagają im w bardzo dużym stopniu tak oczyścić ten obraz Kościoła, jakby jaka jest jego faktycznie misja, jakie jest właśnie jego zadanie. Także właśnie mają jakiś inny obraz niż tylko to, co mogłyby usłyszeć, to nie zawsze jakbyś pochlebne rzeczy, powiedzmy właśnie z mediów, a mogą mieć faktycznie świadectwo kogoś, kto tam jakoś powiedzmy bardziej angażuje. A co to pytanie tej księdze co do tego, w co możemy się angażować? Inaczej, ja jakby nie znajduję jednej odpowiedzi jak po prostu KSM, bo jakby tutaj działam w tym bardzo mocno i jakby zarówno na poziomie właśnie parafialnym, jak i tym diecezjalnym. I oczywiście wiadomo, że są inne też grupy i wiadomo, że KSM nie jest jedyną. Natomiast tutaj z swojej perspektywy widzę, że to jest ogrom dobra, który można po prostu przynieść, tak? Zarówno właśnie w organizowaniu tej pracy oddziału, w odpowiadaniu właśnie na pytania tych, jak to u nas właśnie oddziałem, mówię, tych moich dzieciaków, na właśnie organizowanie takich różnych akcji właśnie w parafii, czy na poziomie właśnie decyzjalnym, na właśnie organizowanie jakichś prac sekcji, organizowanie wszystkich rekolekcji, chociażby w ten sposób.
No to bardzo odpowiedzialna funkcja, nie? Dodaj dobra właśnie, nie? W tym KSM-ie, aby organizować rekolekcje. No to jest bardzo odpowiedzialne, że ktoś może później z tych rekolekcji bardzo korzystać.
Ja bym jeszcze dodał, że tą naszą misją jest dążenie do zbawienia, prowadzenie innych do zbawienia. I to jest misja całego Kościoła, zarówno duchownych, jak i świeckich. I żeby tę misję wykonywać, to nie trzeba jakoś mocno wchodzić w Kościół, nie trzeba się angażować koniecznie w jakieś grupy duszpasterskie, stowarzyszenia, czy nawet wstępować do zakonów, czy życie konsekrowane, tylko wystarczy żyć, nawet w pracy można, nie? Po prostu sumiennie spełniać te swoje obowiązki, być dobrym, uczciwym, sumiennym i to też jest jakaś forma ewangelizacji, a kto wie, jakie się tam furtki potem mogą też otworzyć, nie? Dla nas. Ja już w tym oddziałowym KSM-ie to myślałem o emeryturze, ale jak była potrzeba pójścia do zarządu, no to się broniłem przed tym, a potem stwierdziłem, no dobra, pójdę, potrzebują mnie. I nie spodziewałem się tego, że tam trafię, ale jestem tutaj i nie spodziewałem się tego i pewnie nie spodziewam się, co jeszcze mi się przytrafi i gdzie Kościół będzie mnie potrzebował. Więc musimy być też na to gotowi, żeby odpowiedzieć Kościołowi gotów i być jeszcze bardziej zaangażowanymi w to, żeby prowadzić ludzi do zbawienia i wypełniać tę misję w Kościele.
No tutaj powiedziałeś o tym zbawieniu, tutaj ojciec też mówił właśnie, że nawiązywał do tego, że no to my też możemy, wy jako młodzi możecie oddziaływać, że tam, gdzie ksiądz nie dojdzie, to dojdzie osoba żyjąca w świecie, prawda? I bardziej dotrze do tych osób, które gdzieś tam są może na pograniczu tego kościoła trochę tak, nie? Na bakier, czy tak może różnie patrzą, że możecie właśnie dużo wyjaśniać, tak jak mówiłeś, proste rzeczy, które my myślimy, że wszyscy to wiedzą, a niekoniecznie, nie? I to jest okazja, że oni mogą was zapytać właśnie przez świadectwo życia, zobaczyć, że żyjesz Bogiem, że jesteś uczciwy, jesteś sumienny i przez to ktoś zada ci pytanie i wywiąże się dyskusja, może i ktoś może porzuci jakieś tam swoje takie życie, które było bez Boga, nie? I do tego kościoła powróci. A jeszcze chciałem za was zapytać, czy jesteście zaangażowani oprócz KSM-u w jakieś rady ruchów w diecezji, czy w rady parafialne, czy też jakieś spełniacie rolę jako młodzi?
Tak, w radzie parafialnej jestem.
O, czyli taki głos młodych, tak, w parafii.
Tak, ja również jestem w tej radzie. Nawet teraz w poniedziałek będziemy mieli spotkanie, więc...
O, proszę, no.
Ja osobiście nie jestem, ale mamy członka oddziału, który jest w Radzie Parafialnej.
O.
No, my czasem współpracujemy, ale jako taki członek to...
No i Gabriela tak nieskromnie, ale ona jest naszą przedstawicielką do no tak. Rady Ruchu i Stowarzyszeniach i Diecezji Poznańskiej.
Ale mówiliśmy
więc...
o parafii.
No, u nas jest na przykład Hania Pierzchalska jako prezes też do Rady Ruchów i Stowarzyszeń. Teraz nowa kadencja się zaczyna i tam wiele osób na tej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń z księdzem biskupem, no to bardzo różnorodny jest wtedy widać Kościół, różne wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy i możemy wspólnie podyskutować, być takim głosem doradczym, ale dużo też inicjatyw wspólnie możemy organizować, nie? Także,
ja też chciałam tutaj też w kontekście tego, ale do poprzedniej tej rozmowy, że a propos tego, jak ja to widzę na przykład u nas w oddziale, kiedy pojawiło się wiele, wiele naprawdę takiej świeżej krwi nowych osób, To jest ten etap, kiedy oni zapraszają siebie między sobą, bo coś jest fajnego, tak, bo był jakiś fajny wyjazd, bo była na spotkaniu jakąś pizzę i tak dalej. I w pewien sposób może się nam to wydawać, no kurczę, takie banalne, tak, bo jest to no coś takiego przyziemnego, a tak naprawdę z tych takich drobnych rzeczy, ze spotkania przy tym stole w piątek, no to wychodzi coś, że oni się pojawiają jeszcze częściej, bo to jest ten czynnik bycia ze sobą, nie? Bycia we wspólnocie, bo jesteśmy, w ten piątek spotykamy się, bo jest to rozmowa, podzielenie się, jak minął tydzień, jakie mieliśmy doświadczenia, no i z tego wychodzi tak naprawdę potem dalsze działanie, tak? Bo pojawi się spotkanie formacyjne, na którym przyjdą pewne treści, no to się z tym zmierzą, tak? Coś wierzysz, zawsze coś w nich zostanie, potem wrócą z jakimś pytaniem i myślę, że na to też trzeba dać przestrzeń, nie? Żeby być ze sobą, bo z tego bycia ze sobą rodzi się coś więcej i to jest też bardzo potrzebne, nie? Myślę młodym i tym, no i tym poszukującym.
To, co Agnieszka mówi, myślę, że to jest ta dobra atmosfera, która przyciąga, to jest chyba to właśnie, co trochę nas kieruje ku pierwszemu kościołowi, nie? Na ile dobrze pamiętam z historii kościoła, to właśnie w pierwszych wiekach mieliśmy tą fascynację tym, że w pierwszych wspólnotach chrześcijan panowała miłość i inni się zachwycali tą miłością, która tam panuje, tak? I to ich przyciągało, więc właśnie to, co tutaj już wielokrotnie padło przed chwilą, że to takie codzienne życie, to co nam się wydaje może niczym takim ekscytującym, czy niczym takim z fajerwerkami, ale ta nasza sumienność, to, że podchodzimy poważnie do swoich obowiązków jako chrześcijanie, czy jako katolicy, to, że staramy się szanować drugiego człowieka, tak? To jest to nasze narzędzie ewangelizacji, nie? To, z czym mogę wyjść do drugiego człowieka i też przez to przyciągać go potem dalej do Chrystusa i do Kościoła.
No i ja też wierzę głęboko po swoim oddziale, że jeżeli ta atmosfera jest dobra, jeżeli jest pokazane, że my we wspólnocie możemy być razem, to o wiele łatwiej jest potem iść w zadania, w konkretne szukanie kogoś właśnie do pewnego zadania, do mszy świętej, do czytania, do dalszego wyjazdu, do formacji, no bo to potem wychodzi naturalnie samo z siebie i mogę też sama powiedzieć, że ten etap, który ja już tutaj przeszłam, że już jest zarząd i tak dalej, no ja pamiętam siebie, jak przyszłam, jak zaczynałam, jakie to było, no jeszcze takie, no powoli, nie za szybko i tak dalej, no to a propos organizacji też rekolekcji, no to mogę powiedzieć, że to jest naprawdę no bardzo wartościowe doświadczenie, kiedy teraz był etap czerpania. Dobrze by było, żeby to czerpanie cały czas było, bo te zasoby dla nas też są potrzebne, ale uważam, że ten czas, który ja też teraz bardziej intensywnie daję to innym w kontekście organizacji, czy jakiegoś spotkania, czy rekolekcji, to naprawdę przynosi duże owoce takie z powrotem, nie? Kiedy ktoś odjeżdża, dzieli się tym, że było fajnie, że coś go dotknęło, czy to, co gdzieś mnie bardzo osobiście poruszyło, kiedy zakończył się nasz obóz formacyjny, kiedy dzieliliśmy się podczas ostatniej adoracji świadectwami, to ja byłam zaskoczona tym, tak pozytywnie, jak te młodsze osoby ode mnie no dzielą się tym, co ich poruszyło podczas formacji, podczas bycia tygodnia ze sobą razem, nie? I to jest piękne i myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę, bo czasami no to naprawdę mała, przyziemna rzecz, a rodzi wiele takich rzeczy na przyszłość.
No to są takie, można powiedzieć, świadectwa tych ludzi, którzy doświadczają czegoś dobrego, ale tutaj można też nawiązać do tych komentarzy, pytanie, co byś zmienił w kościele, prawda? Ktoś mówił, żeby nie zmienił nic, bo założył ten kościół Jezus Chrystus. Ktoś powiedział, że taki komentarz, że zmieniłbym siebie. Prawda? Czyli nic w kościele, ale siebie. I czy kościół jest taką przestrzenią do tego, żeby zmieniać siebie, bo skoro no Jezus też spotykał różne osoby, wspierał, pocieszał, ale upominał i tak dalej, czy to nie jest też kościół po to, żebym ja w świetle Ewangelii, na podstawie Ewangelii zmieniał właśnie siebie, żeby nie zatracić tej drogi do zbawienia, tej misji kościoła? I swoje, i czy dbam o tą przemianę innych. Bo my mamy na przykład wzrastaj ze słowem, prawda, do formacji, czy w ogóle, no jakbyście w ogóle ugryźli ten temat.
Czy bym powiedział, że Kościół jest właśnie idealnym miejscem na rozwijanie samego siebie, ponieważ on przynajmniej w swoim nauczaniu raz za razem stawia właśnie przed nami właśnie te pytania, tak? Właśnie jakim człowiekiem jesteś, właśnie czy jesteś dobry, właśnie jak postępujesz? I jakby jest to nieustanne właśnie nawoływanie do właśnie tego ciągłego nawracania się. Tak, też to, że sakrament pokuty, który jest właśnie tego najlepszym narzędziem, jest no ogólnie dostępny, tak? To nie jest jakby sakrament, który wymaga tak naprawdę, nie wiem, jakichkolwiek powiedziałbym ograniczeń, tak? W momencie, w którym jakby już no wiesz, się do niego przystąpiło, można po prostu do niego przystąpić w dowolnym momencie, tak? Nie ma żadnego postu, nie potrzebne są żadne dodatkowe warunki, po prostu. Czy wiadomo, no, trzeba się do niego dobrze przygotować, no, ale to już jakby jest po naszej stronie, tak? Nie ma, powiedziałbym, żadnych takich zewnętrznych. No, plus też mam wrażenie, że no, kiedy też no, słucha się, no też, czy właśnie czytań też niedzielny, czy poczyta się Pismo Święte, no to ono właśnie bardzo często właśnie wypunktowuje właśnie to ciągłe właśnie nawracanie się, właśnie to stawanie się tym lepszym człowiekiem. Tak.
Mhm. To ja mam komentarz. Ani niedawno napisała. też w kontekście tego, o czym mówicie, co by chciała zmienić, Ania pisze, siebie chcę zmienić, bo grzeszna jestem, a to osłabia mój Kościół. Więc to też tak, taka świadomość tego, prawda, że
wszyscy ochrzczeni. No taka pokora, stanie się w prawdzie, nie?
Nie? I z jednej strony uznać siebie za grzesznika, a z drugiej strony wiedzieć, że jeżeli ja coś zawalam, to osłabia cały Kościół, prawda?
No właśnie to jest to, że no właśnie taka świadomość, że Kościół to nie tylko ksiądz, który nie może coś zawalić, ale to też osoba świecka, która na przykład nie da świadectwa, żyje w jakimś grzechu, nie chce się zmieniać, żyje uparcie w grzechu, no i nie chce tego nawrócenia i też może być takim zgorszeniem czy złym świadectwem dla innych i jakoś odrzucać od Kościoła, to nie tylko ksiądz, nie? Jest ta zasada, uderz w pasterza, rozproszą się owce stada, ale no, jeżeli do świeckich najbardziej mają dostęp świeccy, no to chyba też jesteście wielkim zadaniem Kościoła, nie?
No, tak, ale...
chórem już odpowiadamy na koniec, także okay. Dobrze.
No, ale na przykład z kolei myślę, że taka pokora to może być bardzo budujące dla Kościoła, no bo jak widzimy ludzi, którzy no, widzą jakieś tam swoje błędy i chcą się zmienić i potem mogą właśnie dać nam swoje świadectwo tego, jak się poprawili, że nie było to łatwe, że był to proces i tak dalej, to wiemy, że no okej, okay, no to może my też tak możemy, no to też możemy się poprawić i jakoś wiemy, że tutaj nie, tak naprawdę nie każdy jest idealny. Kościół ma ludzi, no Kościół składa się z ludzi. Ludzie są po prostu ludźmi, jesteśmy grzesznikami i no tak funkcjonujemy, ale możemy starać się być coraz lepsi i po prostu dążyć do zbawienia.
No bo Kościół bezgrzeszny taki to będzie, bo my tak byśmy chcieli, nie? No to będzie w niebie, nie? To my dorastamy do tego, nie?
No i też myślę, że warto pamiętać o tym w tych naszych wspólnotach, w których żyjemy, że no bardzo łatwo przychodzi taki efekt maski, zakładania różnych masek, pokazywania siebie w takiej w idealnej wersji, że wiesz, że także dzisiaj pięknie prowadzę spotkanie i w ogóle, a to też jest znaczące w jakimś stopniu pokazać, że no tu nie daję rady, nie, tu potrzebuję waszej pomocy, tu jest mi ciężko, no bo to jest to świadectwo, nie? No co z tego, że ja będę co tydzień przychodzić i pokazywać, że jest pięknie, no jak to tak nie gra, nie? I ta moja brak tej autentyczności też zostanie zauważony. I myślę, że taka otwartość i bycie w szczerości, czy w zgodzie z samym sobą, no bardzo tą wspólnotę i nas wszystkich buduje, nie? No bo ja też nie jestem idealna, też mam swoje doświadczenia, no a to pokazuje jakąś taką zgodę i jedność, nie? Że oni, zwłaszcza te młodsze osoby, bo te nasze wspólnoty parafialne to też się składają z tych starszych i młodszych, no fajnie jest im też pokazywać, że jeżeli jest trudno, to tego jesteśmy, by sobie poradzić razem, nie?
Warto też w tym wszystkim pewnie zobaczyć, że no my jesteśmy tylko ludźmi w tym wszystkim, nie? I to prawdziwe świadectwo będzie wtedy, kiedy będziemy mieli przy sobie Pana Jezusa i będziemy otwarci na zakramenty i na to, żeby właśnie posilać się Eucharystią. Mnie tu urzekł z tych komentarzy, które się pojawiają, też komentarz Oli, która z tych rzeczy, które chce zmienić, to pisze, że chciałaby zmienić układ mszy świętych, bo w większości kościołów msze święte i nabożeństwa w ciągu tygodnia są tak, że osoby pracujące nie mogą w nich uczestniczyć i brakuje im mszy świętej o 20 czy 21 w co dzień, a więc taka właśnie chęć, żeby ten dzień, zobaczcie, pomimo tego, że na pewno jest to zmęczona już całym dniem pracy i tak dalej, to chciałaby zakończyć ten dzień z Panem Bogiem, nie?
No, to takie piękne świadectwo właśnie, że jeszcze po pracy, nie? Bo to jest właśnie to, że skoro mamy dążyć do zbawienia, to też mamy dążyć właśnie do sakramentów, które dają zbawienie, nie?
I też mieć taką otwartość, że wspólnoty, w których jesteśmy, też i ta pokora też nas uczą, bo ja doświadczam tego, że czasami podczas prowadzenia formacji całej tej naszemu oddziałowi, nieraz ci młodsi potrafią nauczyć, czegoś, o czym zapomniałam, czy może no, niekoniecznie byłam świadoma, że fajnie jest pokazać, nie? I to jest też dla mnie taka duża, duża lekcja, że no, to też jest miejsce do tego, by samemu czerpać, dając, ale też czerpać, nie?
Włączę się, bo patrzę na zegarek. Zostało nam 5 minut, więc trzeba kończyć. Podsumowanie, nie wiem, czy jeszcze robimy, ale wydaje mi się, że to, co padło, to jest taki zbiór złotych myśli, które niech w eter idą i wypracują w sercach i umysłach tych, którzy to słyszeli. Bo chyba nie zdążymy już też tak jakoś się rozwinąć w podsumowaniu, mówiąc szczerze. Dlatego chciałbym ja wam podziękować i też poprosić o takie słowo pozdrowień, kogo chcielibyście na koniec pozdrowić z tego miejsca, bo następna taka okazja pewnie za jakiś czas taki, nie wiem, jeżeli na was padnie jako KSM Poznański, to pewnie za jakiś czas, więc pozdrawiamy. Od kogo zaczynamy? Od Bartka, bardzo proszę.
Dobrze, to w takim razie przede wszystkim chciałbym pozdrowić członków mojej familii, tak bliższej, jak i dalszej, jak również członków, a przede wszystkim kierowniczkę naszej specjalnej sekcji muzycznej i przeprosić tutaj na antenie na tym, że na Westerplatte Młodych zapomniałem przy wymienianiu sekcji. Tak, więc to byłoby raczej ode mnie tyle.
Podpadł do brusi biedak.
Ksiądz Michał, kogo pozdrawiam?
Tak, ja pozdrawiam rodzinę, wszystkich znajomych, parafiam w Suchym Lesie księdza proboszcza, może nas słucha, bo czasem mu się zdarza tak przysiedzieć długo też. No i wszystkich KSM-owiczów też poznańskich i szczególne pozdrowienia dla księdza Andrzeja Lubowickiego, naszego asystenta generalnego, bo mu wypomnieliśmy to, że jak KSM Poznań ma audycję, to on to nie akurat nie przyjeżdża.
Ale lubi was.
Ksiądz Łukasz, kogo pozdrawia?
Ja chciałbym tutaj powiedzieć takie słowa, bo obiecałem po hebrajsku. Neurim Zetof. To jest młodzież jest dobra, tak to znaczy. Młodzież jest dobra właśnie. KSM-owa i ta żyjąca w świecie. Ja chciałem pozdrowić młodzież z KSM-u, z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej i sympatyków, którzy przebywają w Lipnicy na rekolekcjach od dzisiaj do niedzieli i księdza Mariusza Zawadzkiego prowadzącego, ale również też chciałem pozdrowić swoją rodzinę, szczególnie moją mamę chrzestną, która no, dzisiaj została przewieziona do hospicjum i modlimy się po prostu o wypełnienie woli Bożej. Szczególnie chciałem ją pozdrowić, ponieważ to ona była mamą chrzestną i wprowadzała, też pomagała moim rodzicom w przekazaniu wiary. Dzisiaj był ten temat o chrzcie. Bardzo rozmodlona kobieta, wierząca i też taka wspierająca, radosna, pogodna. Bardzo serdecznie chciałbym ją dzisiaj pozdrowić i omodlić.
Dziękuję. Gabrysiu?
Ja bym chciała przede wszystkim bardzo mocno pozdrowić mojego dziadka i babcię oraz mojego wujka, brata, rodziców i też cały mój oddział w Suchym Lesie.
Agnieszka?
To ja bym bardzo chciała pozdrowić mój kochany oddział z Szamotu i te wszystkie osoby takie z przyjaciół i z bliskich, no, które zawsze są obok.
I Tymek został na koniec, Tymoteusz.
To ja pozdrawiam moich rodziców. Jeżeli jeszcze do końca audycji udało im się wytrzymać, to jak najbardziej was, także członków oddziału w Luboniu, naszych księży parafialnych, księdza Tomasza, księdza Romana, no a także brata w zarządzie Łukasza, no a także Juliannę, która wiem, że nas słucha.
Pięknie. I pozdrawiamy bardzo gorąco tych wszystkich, którzy do nas pisali. Na Facebooku dyskusja trwa nadal, niech ona się toczy, bardzo kulturalna i myślę, że potrzebna. Też dziękuję KSM-owi Archidiecezji Poznańskiej i księdzu Łukaszowi tutaj z Toruńskiej, z Torunia samego. Dziękuję za uwagę. Czas wzrastania kończymy. Następna nasza taka audycja za tydzień o 21.30.